Pragnę bardzo serdecznie powitać w naszym studiu pana profesora Mirosława Golona, zastępcę dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, profesora Instytutu Historii Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie profesorze, bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże Ojcze, witam serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę gościć. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Spotykamy się w szczególnym dniu, Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. To jednocześnie temat naszego dzisiejszego spotkania. Jest dla nas wielką radością, że to właśnie pan profesor będzie tym naszym przewodnikiem w dzisiejszym temacie, do realizacji którego już na wstępie bardzo serdecznie również zapraszam naszych radiosłuchaczy. Właśnie dzisiaj, w rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, na naszej antenie od godziny 18 transmitowaliśmy mszę świętą z Żoliborza, z miejsca, gdzie spoczywają doczesne szczątki błogosławionego księdza Jerzego. Właśnie w tym dniu obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. To ustanowione w 2018 roku święto państwowe. Oddaje hołd bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski. Święto przypomina o roli, jaką odegrali duchowni w obronie oraz kształtowaniu postaw patriotycznych. Panie profesorze, odnosząc się do określenia duchowni niezłomni, na kogo ono wskazuje i która z postaci kapłanów niezłomnych jest dla pana profesora najbardziej taką emblematyczną, jako symbol niezłomności, jako symbol konsekwencji w obronie wolności religijnych i społecznych?
Bardzo dziękuję za to pytanie i jest to pytanie niezwykle trudne, dlatego że każda z epok, każdy z okresów naszych dziejów, a szczególnie tego wyjątkowego 20. stulecia, zawierał w sobie taką specyfikę wydarzeń, trudności, problemów, tych konieczności, koniecznych walk o najważniejsze sprawy, w tym o wolność, o wiarę, że w każdej z tych epok chyba można by wskazać, i to nie jednego kapłana. Ja będę starał się chyba w takim wstępie zwrócić uwagę przynajmniej na kilkunastu duchownych, kilkunastu męczenników, którzy poświęcili się, część oddała życie, część zdrowie, lata swojego życia, będąc uwięzionymi, ale też ich do tej grupy kapłanów, którzy cierpieli za wiarę i za ojczyznę, zaliczamy. Także może spróbuję to troszkę uporządkować, bo intencja przyświecająca wybraniu rocznicy męczeństwa księdza Jerzego, jego ostatniej już drogi na ziemi, 19 października 1984 roku, nie jest tutaj w pełni zrozumiała intencją ustawodawców. Tutaj mieliśmy inicjatywę, która płynęła z parlamentu, formalnie jest to uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ta intencja była w pełni zrozumiała, dlatego że chciano się odwołać, sami parlamentarzyści, ci, którzy zgłaszali i prosili o takie święto, o taki dzień pamięci, odwoływali się do tego, kogo znali osobiście, czyli do księdza Jerzego. Pamiętajmy, no, ksiądz Jerzy był znany przede wszystkim w największym mieście w Polsce, w stolicy, w Warszawie, ale także był znany na rodzinnym Podlasiu. Tam również był w pełni rozpoznawalnym, zaangażowanym kapłanem w swoich rodzinnych stronach. Także w wielu ośrodkach, z którymi się związał w czasie swojej posługi duszpasterskiej, szczególnie chyba można powiedzieć Gdańsk, a także no ten ostatni okres w jego życiu, gdy to męczeństwo jakby zostało odciśnięte w historii i Bydgoszczy, Małego Górska, Dużego Torunia i Włocławka, gdzie ostatecznie zakończyła się ta jego droga, gdzie odnaleziono jego ciało w wodach Wisły. Otóż wybranie tej postaci no na pewno wynikało z tego, żeby jak największa grupa mieszkańców, jak największa grupa Polaków mogła poczuwać pewną więź, taką bliskość, większą bliskość do tego kapłana, który będzie symbolizował dzień o dużo szerszym odniesieniu niż tylko lata Solidarności czy te ostatnie dekady Polski Ludowej. Pamiętajmy, ksiądz Jerzy urodził się już po II wojnie światowej, wychował się i został ukształtowany w ostatnich dekadach funkcjonował Polski Ludowej. Śmierć poniósł, męczeńską śmierć, dosłownie 6 lat przed definitywnym kresem, czy jakbyśmy to policzyli do grudnia 89, 5 lat przed końcem formalnym PRL-u i rozpoczęciem budowy stopniowej. To nie było łatwe wolnej Polski, ale on symbolizował właśnie tę ostatnią generację kapłanów prześladowanych, kapłanów, którzy zmuszeni byli koniecznością i w obronie wiary, i w obronie wolności, ojczyzny, godności człowieka do zaprotestowania, do wystąpienia przeciwko władzy. Nie był ostatnim zamordowanym, ale należał do tej dekady, no, śmierć poniósł w tej dekadzie, w której już zakończyły się komunistyczne represje. Ostatnia taka fala była w roku 89, 5 lat po jego śmierci, gdy w okresie od stycznia do lipca roku 1989 co najmniej 3 kapłanów, bo tutaj znamy te biografie na tyle dobrze, że sprawców do dzisiaj nie ukarano, sprawców nie możemy wskazać, za to na pewno możemy w pełni ocenić, że innych przyczyn śmierci niż decyzja komunistycznych funkcjonariuszy, którzy po prostu mścili się, zresztą realizowali zapewne troszkę szersze interesy w celu zastraszenia i zemsty na kościele, mordując i księdza Stefana Niedzielaka, i księdza Stanisława Suchowolca, i księdza Sylwestra Zycha, jakby zakończyły się te komunistyczne represje wobec kościoła polegające na prześladowaniu tym najbrutalniejszym, na pozbawianiu zdrowia, wolności i życia. Wybranie księdza Jerzego, no to jest właśnie jakby wybranie kapłana, którego najlepiej rozpoznawała cała Polska, który rzeczywiście już wówczas no, był tym najważniejszym z kapelanów. Ich było wielu w każdym regionie Solidarności, w każdym większym ośrodku, ale to był rzeczywiście ten jeden z najwybitniejszych kapelanów wielkiego, ogromnego 10-milionowego ruchu do wprowadzenia stanu wojennego, jakim była Solidarność, a potem wielkiej, potężnej siły, jaką była ta Solidarność, to już pod ziemią, ta Solidarność, która pozostała w sercach ludzkich. A więc tu mamy rocznicę, no w pełni jakby zrozumiałą. Wybrano kogoś, kogo największa grupa mieszkańców znała. Ale intencja święta jest szersza. Ona chce właśnie się odwołać, tak jak ojciec na początku we wstępie wspomniał, do roli Kościoła, do wielkich zasług Kościoła w historii Polski na przestrzeni tak naprawdę całego, gdy święto uchwalano, to tam się odwołano wręcz do świeżo minionej rocznicy 16 roku, 2016, pierwszy raz obchodzono to święto w 2018, do 1050-letniej tradycji państwowości polskiej, a zarazem ta tradycja od razu się wiąże z wielką rolą Kościoła, z wielkim wkładem w budowę państwa polskiego. I w samym uzasadnieniu, tym merytorycznym, naukowym wprowadzenia tego święta przywołano wielkie postacie z historii Kościoła, także dla XIX wieku, jak na przykład wielkiego księdza o ogromnych zasługach patriotycznych, biskupa świętego Kościoła katolickiego, biskupa Felińskiego. Przywołano też wielkiego kapłana i powstańca styczniowego, księdza Brzuskę. Przywołano jednak przede wszystkim całe grono, kilkanaście wymieniono tu postaci, kilkunastu duchownych męczenników z wieku XX, bo śmierć księdza Jerzego to już jest 8 dekada, zostało dosłownie 16 lat do zakończenia XX stulecia. Ale wiek XX dla Polski obfitował w niezwykle dramatyczne, w niezwykle też ważne wydarzenia. To, co się szczególnie mocno z perspektywy już dzisiaj XXI wieku podkreśla, to my w XX wieku dwukrotnie odzyskiwaliśmy wolność. Raz po 100 latach zniewolenia, ponad 100 latach, 123 lata z perspektywy 1795 i 1918 tak długo trwa ta niewola, a w wypadku pierwszego rozbioru blisko 150 lat. To dotyczy chociażby Pomorza, na którego terenie jesteśmy. Większość tego terytorium, bo akurat nie Torunia, była zniewolona prawie półtora wieku. I to było to pierwsze szczęsne wydarzenie, gdy wybiliśmy się, nie było to tak od razu, ale wybiliśmy się na niepodległość. Drugi raz wybiliśmy się na pełną niepodległość dopiero u kresu lat 80., na przełomie lat 80., 90., gdy definitywnie zerwaliśmy te więzi z Moskwą. Pozbyliśmy się też niechcianych w istocie okupacyjnych garnizonów. Definitywnie po raz kolejny, odzyskując niepodległość, dzisiaj funkcjonujemy w państwie, już mija trzecia dekada, które możemy w pełni określić jako suwerenność. A więc dwa bardzo szczęśliwe wydarzenia, dwukrotne wybicie się na niepodległość. Ale zarazem w wieku XX doznaliśmy szeregu bolesnych ciosów, szeregu krzywd, szeregu represji. Przypomnijmy, że końcówka XIX wieku jeszcze, ale też początek XX, pierwsza dekada, te kilkanaście lat przed wybuchem pierwszej wojny światowej, to jest szereg represyjnych, nasilonych działań i ze strony okupanta, bo zaborca to jest po prostu długotrwały okupant. To tu nie ma aż tak wielkiej różnicy bardzo często od tego, co na czas jakiejś jednej czy drugiej wojny zaistniało. Otóż okupant rosyjski nasila w niektórych jeszcze w tych ostatnich kilkunastu latach swoich rządów, szczególnie do 1905 roku, nasila działania represyjne, akcje rusyfikacyjną. Później ma troszkę bardziej związane ręce i utrudnione w związku z coraz trudniejszą swoją sytuacją polityczną, ale Polska zdążyła doznać bardzo bolesnej, Polacy, represji ze strony tego największego terytorialnie, największego także pod względem liczby mieszkańców zaborcy, jakim było cesarstwo rosyjskie wówczas ze stolicą w Petersburgu. Drugi, ten bardziej opresyjny zaborca, najmniej opresyjny, a wręcz wtedy coraz bardziej jakby liberalnie traktującym Polskę i te polskie ziemie okupowane, było cesarstwo austro-węgierskie, był Wiedeń, ale drugi ten opresyjny zaborca, czyli Berlin, również Niemcy, cesarstwo niemieckie, to już te zjednoczone Niemcy, również na przełomie XIX-XX wieku pogłębiał, zaostrzał działania represyjne, działania germanizacyjne, działania uderzające w polskie interesy narodowe, w polskie interesy kulturalne. To rodziło oczywiście opór i już wtedy całe grono osób reprezentujących polskie elity, w tym właśnie te elity duchowe, angażowało się w tę polską działalność także niepodległościową, w działalność, która była tak naprawdę, mogła być tylko działalnością na polu kultury, języka, ale w istocie miała ogromne znaczenie polityczne. Tu się szczególnie podkreśla dla zaboru pruskiego, dla tej Polski z tych perspektyw odrodzonej, potem II Rzeczpospolitej po roku 18-19 Polski Zachodniej, a więc między innymi to będzie całe Wielkie Pomorze, to będą Kujawy Zachodnie w tym wypadku i Wielkopolska cała. To będzie obszar, na którym procesy germanizacyjne były coraz mocniej rozwinięte, coraz bardziej skutecznie postępujące, szczególnie dotkliwe okazały się generalnie dla polskości na Śląsku i z drugiej strony, jakby patrząc na mapę, na północy, na Warmii i na Mazurach, ale ogromną część Polaków uratowano między innymi przed tą germanizacją, szczególnie w Wielkopolsce i na Pomorzu, dzięki aktywności Kościoła. Tutaj rola Kościoła katolickiego, rola kapłanów w trosce o te duchowe, ale także narodowe wartości była ogromna i odegrali oni niezwykle ważną rolę. Przypominanie o nich jest tutaj bardzo ważne i chyba, jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na wiek XX, no to ja bym tutaj wyróżnił takie pięć różnych podokresów w jednym stuleciu i to dosłownie takim niepełnym, bo pamiętajmy, że on się kończy już całkowitą przemianą i z punktu widzenia na pewno możliwości funkcjonowania Kościoła, możliwości funkcjonowania kultury. Po 90 roku mamy, czy po przełomie 89-90 mamy już tutaj w pełni wolne ręce i funkcjonujemy już w państwie i demokratycznym, w państwie z szeregiem właśnie swobód demokratycznych, tych zbiorowych, jednostkowych, jak i w państwie suwerennym. Ale to, co się działo wcześniej przez 90 lat, to można by tak na pięć podokresów podzielić. Pierwszy to będzie właśnie ten ostatni okres zaborów i gdy ten czas, no to jeszcze było kilkanaście, a nawet prawie dwie dekady do odzyskania niepodległości, bo dla ziem centralnej Polski będzie to czas do roku 18, ale dla Wielkopolski będzie to jeszcze parę tygodni dłużej do grudniowego zrywu po świętach Bożego Narodzenia, do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, później jeszcze z tymi kilkoma miesiącami walki, a potem pilnowania, aż tak naprawdę do czerwca roku 1919 bezpieczeństwa tego regionu, a więc mamy tutaj troszkę później przybyłą niepodległość, jeśli chodzi o większość Wielkopolski, nie całą, bo nie wszędzie udało się powstaniu osiągnąć sukces. Dla Pomorza będzie to dopiero styczeń i luty, Toruń jeszcze styczeń, ale już północna część z Kościerzyną, z Wejherowem, z Puckiem, będzie to luty 1920. Tam przychodzi dopiero wtedy ta kres okupacji, kres zaborów i przychodzi pełna wolność. A dla wschodniej części Polski tak naprawdę ostatecznie, zresztą i dla Śląska będziemy mieli to opóźnienie do 21 roku, tam przyjdzie dla wschodniej części Rzeczypospolitej ta pełna, wolna Polska definitywnie dopiero po zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej, po rozejmie, no tak naprawdę właśnie mija wręcz rocznica w połowie października 1920 roku. Już po wielkich zwycięskich bitwach warszawskiej, niemeńskiej mamy sukces militarny. Udaje się osiągnąć też wielki sukces polityczny. Już się bić nie trzeba. Mamy rozejm faktyczny, przestrzegane zawieszenie broni, a potem traktat Ryski, który przynosi te blisko 20 lat, kilkanaście lat pokoju, który się bardzo przydał, bo w dużej mierze zbudowaliśmy wtedy tak ważne podstawy, tu szczególnie w sensie wychowania patriotycznego, odtworzenia pewnego potencjału edukacyjnego, kultury narodowej, gospodarki narodowej, że wiele z tych elementów przetrwało nawet późniejsze straszne czasy. Ale ten okres, ostatni okres, który nazwę no takim pierwszym jakby wprowadzeniem, wejściem w ten wiek XX, to w tym okresie duchowni wielu duchownych no właśnie musiało angażować się w tą obronę jeszcze zanim Polska wróciła przed wynarodowieniem, przed rozmaitymi utrudnieniami, szykanami ze strony zaborców i w wypadku wielu ziem pod zaborami przyczynili się po prostu do przetrwania polskości, do ochrony przed wynarodowieniem. Tutaj szczególnie, tak jak podkreślałem, rusyfikacja i germanizacja w dwóch zaborach była rzeczywiście bardzo poważną kwestią. I ta rusyfikacja i germanizacja, od razu dodajmy, miała dwie konsekwencje. To nie tylko była utrata języka polskiego, kultury polskiej, czyli pierwszoplanowej pozycji i przejście jakby na język rosyjski, język niemiecki, jako na główne przyjęcie. No oczywiście to idzie pewien katalog, jeżeli ta rola będzie główna, to i literatura, i wiele innych elementów się pojawi, ale groziło to też szczególnie właśnie w tych dwóch zaborach, gdzie była bardzo silna pozycja związków wyznaniowych, niekatolickich, czyli Kościoła prawosławnego, Cerkwi prawosławnej w wypadku Cesarstwa Rosyjskiego, a Kościoła protestanckiego w wypadku zaboru pruskiego, mieliśmy sytuację poważnego zagrożenia także utratą wiary, czyli uleganie rusyfikacji, uleganie germanizacji, czy to pod rządami Berlina, czy pod rządami Petersburga, groziło też bardzo poważnym ciosem w te wartości duchowe i odejścia od wiary ojców, od wiary przodków. I tutaj kapłani no mieli powody jakby do pełnego zaangażowania, ratowania i ochrony no swoich owieczek, swoich parafian, swoich rodaków najczęściej, bo tutaj była najczęściej pełna jedność narodowa. Wobec tego pojawia się wtedy duża grupa kapłanów, którzy potem, no pięknie jeszcze ci, którzy będą no dłuższym życiem obdarzeni, będą wspaniale przyczyniali się już do budowy wolnej Polski. Część z nich zresztą przetrwa również ze względu na długowieczność do okresu II wojny światowej, niektórzy nawet jeszcze troszkę po niej. Ja tutaj podam taki jeden przykład. No, kapłan urodzony w 1864 roku, 20 lat później został w Pelpinie, czy 23 lata później, jeśli dobrze pomnę, został już wyświęcony, został już kapłanem. Ksiądz Felix Bolt, Kociewiak, to serce, no powiat starogardzki, blisko, niedaleko Starogardu, Barłożno, ten kościół, taki biały, jego dach widać, jak się jedzie autostradą, a A1 w stronę Gdańska od Torunia. Zresztą taka miejscowość, która kilku wielkich synów wydała. Taka wioska z bardzo zasłużonymi postaciami. Zresztą jeszcze jednej wspomnę. Ale samego Feliksa Bolta, styczeń 64 roku, to jest jego data urodzin, dożył długiego wieku, ale dożył 40 roku, ale miejsce śmierci w 40 to już będzie Stutthof. To już będzie jakby ofiara wyraźna represji, ewidentna ofiara represji niemieckich okresu II wojny światowej. Ale jego początek aktywności społecznej, jego początek zaangażowania szerszego niż tylko praca, działalność duszpasterska, niż tylko ta posługa kapłańska, to są jeszcze lata 80., 90. i konsekwentnie do odzyskania niepodległości. Bardzo zasłużony, no wręcz można by nazwać tutaj w konspiracji po prostu antypruskiej, w budzeniu polskości, obronie polskości pod zaborem pruskim, zresztą przez władze pruskie szykanowany, wręcz ścigany, niezwykle zaangażowany w życie polityczne społeczności polskiej jeszcze pod zaborami, a potem już czynny, wręcz no prawie że aktywny, jakby na drugim etacie polityk w dwudziestoleciu międzywojennym, jeden z liderów ruchu narodowego tu w skali regionalnej, wojewódzkiej w ostatnich 10 latach swojego życia i służby kapłańskiej związany z maleńką parafią Srebrniki pod Kowalewem Pomorskim. Ksiądz Feliks Bolt. Wielka, bardzo zasłużona postać. Kogoś, kogo należy zaliczyć do takich ojców niepodległości w skali regionalnej, w skali Pomorza, bo bez niego, bez takich kapłanów jak on, absolutnie polskość by tu nie miała zakorzenienia. Byłaby słaba, no tak jak była słaba w części Mazur, w części Warmii, w części Śląska, też nie miałaby po prostu nosicieli. Byliby to już zniemczeni, zgermanizowani Polacy, a często też już odlegli od Kościoła katolickiego. Inną taką postacią, 20 lat młodszą, ale też jeszcze XIX wiek, 1884, z tego okresu będzie ksiądz Józef Wrycza. Troszkę na północ, dalej w Zblewie urodzony, wychowany. On zasłynął swoją patriotyczną i ściśle wręcz wojskową, jako kapelan wojskowy, aktywnością, ale też no, aktywnością w organizacjach zbrojnych, konspiracyjnych już w okresie I wojny światowej. Zasłynął no, też wspaniałym zaangażowaniem w okresie odbudowy Polski tu na Pomorzu. To on był jednym z tych, którzy przed generałem Hallerem uczestniczyli w tej pięknej, wspaniałej uroczystości patriotyczno-religijnej na terenie dzisiejszych puckich zakładów mechanicznych, tam na północ od właściwego centrum i portu puckiego, nad brzegiem morza w Pucku, homilię napisał, pięknie przygotował i wygłosił właśnie ksiądz Józef Wrycza, ksiądz generał, dzisiaj pośmiertnie, zresztą ten stopień nie mu się należał już po wojnie, tylko władze komunistyczne księdzu pułkownikowi Józefowi Wryczy zablokowały, to wręcz osobista zasługa Gomułki i Bieruta, że nie został wtedy generałem jeszcze za swojego życia, bo miał ten dar, że dożył późnego wieku, dożył 1961 roku. W Tucholi zmarł wówczas, a więc zdążył jeszcze na okres stalinowski nawet przetrwać rozmaite szykany i represje, szczególnie bogaty życiorys i taki konspiracyjny. Był ścigany niezwykle intensywnie przez Niemców z wyznaczoną nagrodą za jego głowę. Zresztą ogromnie się zasłużył w powstaniu konspiracji na Pomorzu Gryfa Kaszubskiego, najpierw później Gryfa Pomorskiego. Ale początek jego aktywności to jeszcze rok 1918-19, już nie mówiąc wcześniej był oczywiście takim księdzem niepokornym, księdzem niezłomnym w obronie polskiej sprawy przeciwko władzom pruskim. Uczestnik też jako kapelan później z tego lutowego w 1920 roku tych uroczystości w Pucku idzie na front i jest jednym z uczestników wojny polsko-bolszewickiej, duchowo podtrzymując żołnierzy tych z bronią w ręku. On tutaj z krzyżem, z modlitwą pełni rolę bardzo ważnego kapelana w wojskach broniących się. No i można powiedzieć, dzięki między innymi takim, jak on, Polska przetrwała. Oczywiście drugi okres to już będzie ten czas Polski odrodzonej, właśnie od roku 18 dla części ziem troszkę opóźniony i będzie on trwał do września 39. Symbolem najbardziej znanym jakby duchownych tego okresu będzie młody kapłan, ale którego no pośmiertnie jeszcze awansowano kapelan wojskowy, ksiądz major Ignacy Skorupka. To on tak naprawdę mógłby chyba najbardziej dla XX wieku rywalizować jakby z tą datą śmierci, tylko no tutaj mamy i tak już rocznica ginie w Wigilię, przyjętej umownie daty 15 sierpnia, 14 sierpnia 20 roku w Osowie w powiecie wołomińskim ponosi męczeńską śmierć, no własną piersią błogosławiąc żołnierzy i własną piersią ochraniając atakowaną stolicę państwa w tym ostatnim boju, który w ciągu tej drugiej dekady sierpnia na bardzo szeroko rozciągniętym froncie, bo to nie tylko były te najbliższe okolice gminy na wschód od Warszawy, ale też całe Mazowsze aż po jego północną część i obszary daleko na południe od Warszawy wzdłuż Wisły. Ta wielka operacja wojskowa kończy się sukcesem między innymi dzięki takim bohaterom, jak wspaniali kapłani, kapłani zaplecza frontu albo wręcz właśnie znajdujący się na froncie, jak wspomniany ksiądz Józef Wrycza, czy młodszy od niego ksiądz Ignacy Skorupka, prawie 10 lat różnicy, 1893 rok, warszawiak z urodzenia i w obronie tejże pod samą Warszawą, bo to tak na niewielką bardzo odległość na wschód od Warszawy, to kilkanaście dosłownie od dzisiejszych granic miasta jest to miejsce śmierci, miejsce pamięci. On stał się takim swoistym symbolem tego patriotycznego zaangażowania, poświęcenia i roli Kościoła na cały okres dwudziestolecia międzywojennego, bo pamiętajmy, że Bitwa Warszawska jako ta największa wiktoria od czasów króla Sobieskiego, od lat 80. wieku XVII, wiek XVIII by był pozbawiony aż takiej wspaniałej bitwy z tak wielkim sukcesem, znaczeniem i efektami, a więc Bitwa Warszawska stała się pewnym punktem odniesienia, no dlatego też bardzo szybko została wybrana na Święto Wojska Polskiego, a potem też już czczona i w dwudziestoleciu międzywojennym, szczególnie w trzeciej dekadzie XX wieku, już tak po ustabilizowaniu mocnym państwa polskiego stała się takim bardzo ważnym świętem, nie tylko wojskowym, ale narodowym, patriotycznym i to był też zawsze też taki czas wspomnienia o męczeństwie, o śmierci księdza Ignacego Skorupki. W tym czasie, od razu dodajmy, już po ustabilizowaniu granic i państwa, Kościół nie ponosił generalnie, poza jakimiś wyjątkami, strat. Tutaj kapłani mieli możliwość budowy, jakby zaangażowania się społecznego w odbudowę polskości, w budowę struktur parafialnych, w działalność społeczną, w tą działalność na zapleczu. Ale jak się okazało, przyszło też za to zapłacić. Przyszli w 1939 roku, po 1 września, a na wschodzie po 17 września do Polski tacy ludzie, przyszło takie zło, i to niemieckie, hitlerowskie, i to Czerwonej Rosji, stalinowskie, że między innymi właśnie duchownych, im bardziej, który był zaangażowany w odbudowę państwa, tym bardziej ścigali. Nawet takich staruszków jak ten ksiądz Felix Bolt, którego w połowie września aresztowano, wywieziono do obozu i ostatecznie w Stutthofie poniósł w kwietniu 40 roku śmierć za to, że był tak aktywny w wieku XIX i potem w drugiej dekadzie, szczególnie po upadku Cesarstwa Niemieckiego od listopada 18, jego aktywność była ogromna. Za to się teraz mszczono. Tutaj z takiego zaplecza warto odwołać się do tej parafii w Zblewie. To taki piękny kościół, przy którego frontonie, jak się do niego wchodzi, zresztą przy jednej z głównych, droga 22, tam łatwo dojechać, trzeba troszkę zboczyć i pokrążyć po miasteczku w istocie, bo Zblewo otworzy tam w centrum taką miasteczkową konstrukcję. Przy kościele parafialnym w Zblewie, przy wejściu do kościoła są dwa piękne, zrobione artystycznie, to nawet nie są tablice pamiątkowe, to są jakby pomniki takie, płaskorzeźby, bardzo ładnie wykonane, dedykowane dwóm wielkim kapłanom. O jednym wspomniałem, który urodził się po prostu, to jest wielki Zblewiak, który ogromnych zasług, wniósł ogromne zasługi w obronę wiary, obronę patriotyzmu na całym Pomorzu, od Chełmży po Jastarnię, bo to tak można by parafie, kilkanaście łącznie ich wyliczyć, z którymi był w ten czy inny sposób związany. No ostatnią była ta w Wielu z piękną Kalwarią, gdzie kontynuował dzieło księdza Józefa Szydzika, ale drugim właśnie księdzem upamiętnionym w Zblewie jest ostatni proboszcz z okresu przedwojennego, ten, którego w 1939 roku, tak jak księdza Feliksa Bolta, zabrano i zamordowano do Stutthofu, ksiądz Konstantyn Kreft. To był kapłan, który zasłużył się między innymi ogromnie w akcji mobilizacyjnej w 20 roku, gdy między innymi Pomorze, Wielkopolska, te tereny, na które front sowiecki nie dotarł, ten atak bolszewicki nie dotarł, które stanowiły niezwykle ważny element zaplecza i budowy tej armii ochotniczej, budowy wszystkich sił rezerwowych, przyczynili się oni do ostatecznego zbudowania potencjału, dzięki któremu można było konsumować w pełni te pierwsze zwycięstwa na froncie, te sierpniowe, pamiętajmy, tam były potrzebne kolejne bitwy. My tak naprawdę samą Bitwą Warszawską i samym sierpniem nie rozstrzygnęliśmy wojny polsko-bolszewickiej militarnie na naszą korzyść, bo dopiero wrześniowymi uderzeniami i tutaj no między innymi cała ta aktywność zaplecza się do tego przyczyniła. Taki małą cegiełkę włożyli także mieszkańcy no, dzisiejszej gminy Zblewo i właśnie tenże Konstantyn Kreft. Oni dzisiaj są tak pięknie obok siebie, ksiądz Wrycza i ksiądz Konstantyn Kreft upamiętnieni, obydwaj byli prześladowani w II wojnie, tylko że ksiądz Wrycza przetrwał, ksiądz Kreft poniósł śmierć, a więc ten czas Polski odrodzonej to okazało się będzie okresem, w którym represje już jakby ustaną, gdy wojny się skończą, za to będą jakby no, nasi wrogowie, tu chodzi oczywiście o tą skrajną, szowinistyczną część nacjonalistów niemieckich, czy tych bolszewickich imperialistów, którzy w 1939 roku napadną na nasz kraj i będą się mścili. Taka trzeci podokres w XX wieku też będzie czas II wojny światowej i to jest rzeczywiście czas, w którym rola kapłanów duchownych, niezłomnych jest największa z całego XX wieku. Te 6 lat pomiędzy wrześniem 1939 roku, a majem roku 1945, gdy no, wojna i okupacja niemiecka definitywnie ziem polskich się kończy i ta wielka wojna, bo taka mała wojna już komunistów, też wojna działania represyjne, rozmaitych formacji sowieckich, to trwa, ale ta wielka wojna, ta masowa, ogromna się kończy. Otóż w tym czasie dochodzi do próby rzeczywiście unicestwienia i takiego definitywnego wymazania Polski z mapy Europy. Ci skrajni niemieccy nacjonaliści, ale którzy są całkiem liczni. Adolf Hitler pozyskuje i buduje przecież wielomilionowy ruch, wielomilionową partię, buduje gigantyczny aparat państwowy, armię, policję. Te siły zostają rzucone na tą część okupowaną przez Niemcy w celu wyniszczenia, stąd mamy zbrodnię pomorską, teraz też zawsze jesienią wspominaną, wymordowania, tu ten groby na Warbarce, kilkuset mieszkańców Torunia i powiatu i to tak elitarnie dobranych z tych spośród tych najaktywniejszych jest takim dowodem na całym Pomorzu, kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Otóż trwa taka operacja kapłanów, wśród nich wszędzie, w każdym z tych grobów znajdziemy kilku, czasami kilkunastu nawet. Nie ma praktycznie miejsca masowych mordów niemieckich z jesieni 1939 roku. Czy to będzie Szpęgas, czy to będzie Piaśnica, czy to będzie Paterek, czy to będą Łopatki, piaskownia w Łopatkach pod Wąbrzeźnym, czy będzie to właśnie Fordon, Dolina Śmierci w Fordonie, czy tutaj Las Barbarka w Toruniu, żeby wśród pomordowanych nie było grupy osób duchownych, także siostry zakonne, jak na przykład w Piaśnicy, siostra Alicja Kotowska i właśnie czas II wojny światowej, najstraszniejszej dla całej ludzkości z wojen, ale także najstraszniejszej w tysiącletnich dziejach, to jest ten czas kapłanów niezłomnych. Wtedy praktycznie co szósta osoba duchowna ponosi śmierć. To jest przerażające żniwo śmierci, przede wszystkim tutaj skuteczni są oni, zresztą najdłużej tą okupację prowadzą, są najbardziej bezwzględni, najbardziej też ludobójczy, to są okupanci niemieccy prowadzący masową akcję wymordowania polskich elit, do których zaliczają również duchowieństwo i mamy łączny bilans, czy przyczyniają się i powiększają go także represjonujący na terenie swojej okupacji, reprezentujący część osób duchownych Sowieci, a także inni zbrodniarze tego okresu, chociażby skrajni nacjonaliści ukraińscy. I w tym okresie około 3000 osób duchownych. Księży, zakonników, zakonnic ponosi śmierć z rąk okupantów czy innych prześladowców Kościoła, prześladowców Polaków, prześladowców wiary i naszej ojczyzny. I to jest czas, o którym szczególnie trzeba pamiętać, który szczególnie dobrze został przypomniany przez Ojca Świętego Jana Pawła II, od razu dodajmy, który sam doznał też bardzo bolesnego ciosu, sam stał się męczennikiem, gdy musiał po zamachu na swoje życie znosić, zresztą wcześniej też przeżył, widział na własne oczy jako dorosły, w pełni już aktywny kapłan, widział okres stalinowski, a więc epoka i te prześladowania nie były dla niego czymś, co znał z literatury, z opisu, z opowieści, ale widział to na własne oczy, czy na własne oczy doznał. On o epokę wojny upomniał się szczególnie dlatego, że jako ten młody, dobrze pamiętający obserwator widział, jak był to ciężki los i dla Polski, ale także dla Kościoła, i stąd między innymi wzięła się ta wspaniała decyzja z czerwca 99 roku o tej wielkiej beatyfikacji 108 błogosławionych męczenników zamordowanych w czasie II wojny światowej. To jest tylko jakby wierzchołek góry lodowej, to jest tylko taka grupa reprezentująca tę około 3000 grupę ofiar. Jak ktoś się pyta, dlaczego poświęcamy ten dzień, to nie tylko przez pryzmat właśnie księdza Jerzego, kapłanów represjonowanych, prześladowanych, zabijanych, czy w inny sposób dotkniętych rozmaitymi działaniami władz komunistycznych w okresie Solidarności, czy po wojnie, w okresie stalinowskim, ale właśnie przez pryzmat II wojny światowej. Od niego tu trzeba zacząć, bo to w tym okresie doszło do takiego jakby cofnięcia się historii. Pamiętajmy, duża część kapłanów, którzy w II wojnie światowej zginęli lub byli prześladowani, byli ścigani, poszukiwani, to byli dlatego przeznaczeni na śmierć, dlatego zostali też zabici bardzo liczni, bo Polska się odrodziła. I tutaj okupanci, jeszcze przede wszystkim ten najaktywniejszy, mający największe terytorium pod kontrolą, największą część ludności polskiej, czyli niemiecki, w tym momencie wybierają nie opcję jakąś izolacyjną, uwięzienia, innego typu ograniczenia możliwości działalności jakiejkolwiek, czy duszpasterskiej, ale także społecznej, właśnie narodowej, kulturalnej. Otóż wybierają tutaj ci okupanci spod znaku hitlerowskiej swastyki, spod z kręgu ruchu narodowo-socjalistycznego, wybierają koncepcję całkowitego unicestwienia, wymordowania, i rozpoczyna się ta wielka ludobójcza akcja. Ona w różnych regionach przybiera rozmaite rozmiary, ale nie ma w Polsce diecezji, żeby przynajmniej kilka procent kapłanów nie zginęło, ale są diecezje, w których, i tu jesteśmy na ziemi, która jest naznaczona tą krwią męczenników, połowa kapłanów całego stanu kapłańskiego w diecezji chełmińskiej, w naszej dawnej, wielkiej dzisiaj diecezja toruńska, to jedna z tych spadkobierczyń po 92 roku tej diecezji, ponosi śmierć. Ogromne ofiary ponosi również sąsiednia wielkopolska archidiecezja gnieźnieńska, również na południe bardziej położona diecezja włocławska. To są obszary, na których skala tych represji sięga kilkudziesięciu procent stanu kapłańskiego. Przerażająca liczba ofiar. I oczywiście dla II wojny światowej mamy troszkę kapłana reprezentującego centralną, czy bardziej centralnie położony obszar. On jest takim symbolicznym kapłanem męczennikiem z tego okresu. To jest oczywiście święty ksiądz Maksymilian Kolbe. W 41 roku w sierpniu oddaje życie za współwięźnia, ponosi męczeńską śmierć w Auschwitz. Później jego proces beatyfikacyjny to jest też taka wielka lekcja historii dla całego, przynajmniej społeczności katolickiej w skali świata, ale też dla całego świata szerzej. Pamiętajmy, jego męczeństwo jest tutaj szczególnie warte podkreślenia takiego nadzwyczajnego i zwrócenia, że on ponosi śmierć, jak się okazało, do 1945 roku. Auschwitz stało się największym grobem ludzi w dziejach ludzkości. Nigdy przed Nigdy wcześniej nie powstało takie grobowisko z milionem ofiar, takie miejsce śmierci, takie masowe miejsce zagłady. Nigdy nikt wcześniej fabryki tak przerażającej z tą śmiercią na nieprawdopodobną skalę, która przekroczyła milion zamordowanych, niewinnych ofiar. Nigdy coś takiego nie powstało i to, co zrobili wtedy Niemcy, do dzisiaj budzi przerażenie. Do dzisiaj jest rzeczywiście w skali całego świata, akurat o II wojnie światowej, wiedza jest bardzo często niezwykle uboga i płytka w skali światowej, ale chyba nie ma kraju, nie ma państwa, nie ma kursu historii takiego najbardziej płytkiego, w którym by nie znalazło się wspomnienie o II wojnie światowej, o pewnej wielkiej skali, kilkadziesiąt, ponad 60 państw zaangażowanych, sześcioletni okres działań wojennych, wszystkie kontynenty objęte prawie działaniami wojennymi, gigantyczna, kilkudziesięciomilionowa ta bilansowa liczba ofiar, ale też właśnie masowe ludobójstwo i wymienienie. Auschwitz jest rozpoznawalnym terminem, miejscem z dość poprawnym skojarzeniem jako miejsca właśnie masowych represji, tego masowego ludobójstwa o ogromnej skali i śmierć w tym miejscu księdza Maksymiliana Kolbe podnosi jakby rangę, nadaje tutaj mu taką rangę jednego z największych symboli ofiar polskiego kościoła w okresie II wojny światowej. Ale ja odwołam się też do naszej regionalnej perspektywy, czy może przez pryzmat jednego z regionów, bo pamiętajmy, że to właśnie w czasie II wojny światowej mamy śmierć, tragiczną śmierć w obozie w Dachau. To jest też taki obiekt, symbol znowu dla kościoła ze względu na ogromną liczbę uwięzionych duchownych, ponad 1700, ogromną liczbę zamordowanych w jednym obiekcie, w żadnym innym miejscu tak dużo nie zginęło. To są dzisiaj przedmieścia, to jest część dzisiaj wielkiego Monachium w Bawarii, w tej fabryce śmierci, która zresztą działała jako jedna z pierwszych uruchomiona przez hitlerowców od 1933 roku, zginęło ponad 800, czy blisko 900 kapłanów polskich. Było tam łącznie więzionych z całej Europy, ze wszystkich krajów katolickich, obszarów, gdzie Kościół katolicki w Europie okupowanej przez Niemcy funkcjonował. Było tam blisko 3000 uwięzionych kapłanów. Największą grupę wśród tych, którzy ponieśli śmierć, stanowili właśnie kapłani polscy. Wśród nich młody wikary z kościoła pod wezwaniem Niemowzięcia Najświętszej Marii Panny, tego przepięknego gotyckiego kościoła w pobliżu toruńskiego rynku, który za swoją aktywność patriotyczną, religijną, od młodości harcerz, o tej wspomnianej przeze mnie Chełmży, która się pojawia też w życiorysie księdza generała Józefa Wryczy. Otóż tam go patriotycznie bardzo mocno już ukształtowano. W tym harcerstwie pozostał już jako kleryk, pozostał już jako kapłan również w Toruniu i w skali całej chorągwi kujawsko, wówczas pomorskiej, województwo się nazywało pomorskie, nie kujawsko-pomorskie, ale obejmowało teren w dużej mierze, bez oczywiście terenu tak zwanego Wolnego Miasta Gdańska, ale obejmowało teren zbliżony do dzisiejszych dwóch województw, tego, które ma stolicę w Gdańsku i tego dwustołecznego Bydgoszczy i Toruniu, czyli kujawskiego i kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski przeżył w Auschwitz do roku 45. Był młodym, silnym, zdrowym mężczyzną, ale w końcowym okresie epidemia tyfusu, pomoc innym współwięzionym doprowadza do tego, że ponosi tam ostatecznie męczeńską śmierć w lutym 1945 roku. Właśnie z okresem II wojny światowej będzie związana też śmierć, to tutaj już z tej listy 108 błogosławionych męczenników. Warto przypomnieć tych kapłanów, którzy 1 września rozpoczęli, 1939 roku, jakby wojna, ta agresja niemiecka na Polskę 1 września na terenie Wolnego Miasta Gdańska z mniejszością polską, aktywną, malutką, ale bardzo aktywną, bardzo dzielną, bardzo religijną, też usportowioną, kończy się tym, że polskie duchowieństwo i polskie elity w ogromnej mierze już w tym okresie znalazły się w stanie śmiertelnego zagrożenia. Jak się okazało, w najbliższych miesiącach bardzo duża część z nich została rzeczywiście wymordowana, inni przez miesiące czy lata byli więzieni, głównie Stutthof. trzech kapłanów jest dzisiaj błogosławionymi właśnie spośród polskich księży z Gdańska. To jest ksiądz Franciszek Rogaczewski, pochodzący z Lipinek pod Warlubiem. To jest ksiądz Marian Górecki, to Poznania, który napłynął do Gdańska. To jest też ksiądz Bronisław Komorowski, drugi wielki duchowny, zasłużony, ogromnie zasłużony dla polskiej aktywności. Dzisiaj kościół we Wrzeszczu świętego Stanisława Biskupa, to jego parafia, ta macierzysta, tych trzech kapłanów zostaje zabranych 1 września 1939 roku i w styczniu i marcu, jeden w styczniu, dwóch w marcu, Wielki Piątek 1940 roku, zostają zamordowani przez hitlerowców w Stutthofie. Już wywiezieni, to jeszcze na terenie Wolnego Miasta, czy no, terenu Wielkiego Wolnego Miasta Gdańska, ale poza samym terenem miejskim, ta wielka, największa fabryka śmierci, największa katownia w okresie II wojny światowej, stworzona przez Niemców na Pomorzu dla ludności polskiej, dla ludności żydowskiej, dla ofiar też później z różnych krajów świata, między innymi ze Związku Sowieckiego, to tam giną ci wielcy nasi duchowni. To wśród tych męczenników znajdziemy też ofiary w Piaśnicy, w tym także osoby duchowne, jak na przykład właśnie błogosławioną siostrę Alicję Kotowską. W jej wypadku warto przypomnieć, że ta wspaniała zakonnica była niezwykle aktywną organizatorką życia społecznego, szczególnie oświaty. Wspaniały nauczyciel, organizator instytucji oświatowych, ogromnie zasłużona dla szczególnie Wejherowa, powiatu wejherowskiego, zostaje zamordowana w taki symboliczny wręcz sposób 11 listopada 1939 roku. Niemcy tego święta nienawidzili, niemieccy nacjonaliści, wyjątkowo, no bo pamiętajmy, im ono się kojarzyło z 11 listopada 1918 roku. Z tą, no dla nich to oczywiście była taka data podwójna. Już nie chodziło tylko o to, że Polska wybrała ten dzień i rzeczywiście tego dnia zaczęła budować w centralnej części kraju z Warszawą, no w Krakowie, Lublinie już troszkę wcześniej, ale po właśnie Mazowsze, po Kujawy Wschodnie z Włocławkiem zaczęła budować rzeczywiście wolne państwo, rozbrajając też uszeszki niemieckich formacji lub je wypędzając, tak jak się stało z Włocławka, garnizon do Torunia się wycofał wówczas. Otóż dla Niemców 11 listopada, no to oczywiście przede wszystkim rok 18 i ta klęska ewidentna Niemiec w starciu z wielkimi mocarstwami. Polska wybrała no, ten dzień ze swoich zresztą powodów i w pełni zasadnie na święto niepodległości. Wspaniale obchodzone od 37 roku. Ono zyskało już rangę Dnia Wolnego od Pracy i takiego no, święta już ogólnokrajowego, ogólnonarodowego. To doprowadziło do tego, że o ile w 1937-1938 roku dwukrotnie ono było obchodzone na taką bardzo wielką skalę, to w 1939 można je było tylko konspiracyjnie, potajemnie, w jakiś sposób symboliczny gdzieś upamiętnić. A Niemcy tego dnia tu na Pomorzu na bardzo dużą skalę zastosowali właśnie różnorodne represje. To tego dnia ginęli liczni bohaterowie zaangażowani w sprawy polskie. Po 45 roku będziemy mieli kolejne okresy, ale to jeszcze może po jakiejś krótkiej przerwie uzupełnię już ten okres, no, który nastąpi po zakończeniu niemieckiej okupacji, bo niestety nie skończy się ten czas księży niezłomnych. On będzie trwał aż po lata 80.
Narodowy Dzień Pamięci Duchowych Niezłomnych. To temat naszego dzisiejszego spotkania, a zarazem dzisiejsze święto. Święty Zygmunt Szczęsny-Feliński, ksiądz Stanisław Brzuska, ksiądz Ignacy Skorupka, ojciec Maksymilian Kolbe, księża Jan Krenzel, Teodor Walenta, ksiądz Stanisław Dobrzański, ksiądz Władysław Gurgacz, arcybiskup Antoni Baraniak, ksiądz Zygmunt Kaczyński, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, Kazimierz Jancarz, Hilary Jastak, ksiądz Stefan Niedzielak, ksiądz Stanisław Suchowolec i można by było wielu, wielu, wielu innych wymieniać kapłanów niezłomnych. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz profesor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękujemy za to wprowadzenie, zakreślenie tej panoramy dzisiejszego święta, jak również tematu, który podejmujemy na antenie Radia Maryja. 19 minut po godzinie 22. Bardzo serdecznie zapraszam również naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Epitafią dla księdza Jerzego w wykonaniu Julii Smykowskiej oraz Grzegorza Kopali na antenie Radia Maryja.
Oto ci, którzy przechodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Księże Jerzy, pamiętamy, szedłeś z nami w imię Chrystusa i przeprowadziłeś nas przez gwałt ciemnej nocy i panującą wokół nienawiść. Szedłeś zawsze drogą prawdy i braterskiej miłości, jak pasterz dobry, który swe życie oddaje za owce. W Tobie, Księże Jerzy, zajaśniała prawda i sprawiedliwość, a na umęczonej polskiej ziemi rozkwitnęła w brzasku poranka jutrzenka wolności. Kapłanie Jerzy, Ty ze wszystkich sił ukochałeś Polskę. Dziękujemy, że odważnie głosiłeś prawdę Ewangelii. Upominałeś się o wolność i sprawiedliwość. Nie dałeś się zastraszyć przemocą i groźbami, ale uczyłeś nas: zło dobrem zwyciężaj. Ojcze Jerzy, modlimy się do Ciebie. Spójrz na nas z bram nieba i wysłuchaj. Uproś nam potrzebne łaski, pokój i chleb powszedni dla każdego brata. Błogosławiony Księże Popiełuszko, módl się za nami. Amen.
Księdza Jerzego, dziękujemy Ci za Twego Syna. Raduj się Jego chwałą w niebie i na ziemi.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych to temat naszego dzisiejszego spotkania. A naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, profesor Instytutu Historii Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbierzmy telefonem, bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry dla ojca prowadzącego i dla gościa pana profesora i dla słuchaczy. Ja nazywam się Marek Wierzbicki, jestem z Trzebiatowa nad rzeką Regą z województwa zachodniopomorskiego. I ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że pójdźmy prawdzie w oczy, bo przecież tak naprawdę ksiądz Jerzy Popiełuszko zwalczał zło złem i dlatego między innymi został zabity. Bo przecież trzeba uszanować każdą władzę, jaka by ona nie była, także tą komunistyczną, z jej jakimiś prawami, obowiązkami i zakazami. A właśnie księdza Popiełuszki złoczynienie w stosunku do władzy było otwarte przeciwstawianie się słowem i podburzanie przeciwko władzy ludzi, zwłaszcza nakazaniach, w taki sposób, jakby sam ksiądz Popiełuszko i inni księża podobnie czyniący przez to krzyczeli, zabijcie nas. I to się właśnie stało. I stało się to, jak mówię, przede wszystkim dlatego, że między innymi właśnie też ksiądz Jerzy Popiełuszko tak naprawdę zło złem zwyciężał. Amen.
Panie Marku, Radio Maria jest radiem, gdzie jak słyszymy, każdy głos ma prawo wybrzmieć. A teraz bardzo serdecznie zachęcam pana, aby może też i posłuchał ustosunkowania się do tej wypowiedzi, do tego punktu widzenia przez naszego gościa. Panie profesorze, bardzo proszę.
Proszę sobie zadać pytanie, czy po drugiej stronie, gdyby, czy rzeczywiście w tych działaniach, zachowaniach kapłana, który dla nas jest błogosławionym i miejmy nadzieję, że niedługo świętym, ma pan to, co jego spotkało, ale także wielu innych. Przypomnijmy sobie losy młodych chłopców, którzy protestowali przeciwko złu, jakim był stan wojenny, przeciwko krzywdzie, jaką ta ekipa Wojciecha Jaruzelskiego polityczna wyrządziła społeczeństwu. Ja dokładnie to pamiętam, byłem nastolatkiem. Pamiętam wspaniały czas rodzenia się, odradzania wolnej Polski po sierpniu 80 roku, po tych porozumieniach sierpniowych z tą komunistyczną władzą, po porozumieniach późniejszych, po szczecińskich, gdańskich, a później jastrzębskich, katowickich, gdy naprawdę można było zacząć budować wolny kraj wolnych ludzi, gdy wielomilionowy ruch zaczął budować taką Polskę demokratyczną, samorządną, wolną od podstaw. Pamiętajmy, to wtedy rodziła się ta prawdziwa władza lokalna, fundament pod późniejsze wielkie zwycięstwo tej polskiej samorządności, samorządu terytorialnego. To wszystko zostało zamordowane 13 grudnia 81 roku. Wyrządzono ogromną krzywdę społeczeństwu i tej krzywdzie trzeba było powiedzieć nie. Trzeba było zaprotestować. Nie można było władzy tak złej, tak niedobrej, jaką była ta władza ówczesnego czasu, ta szczególnie po grudniu roku 81, te zachowania, czy to samego przywódcy ówczesnego i armii, państwa i partii, jakim był Jaruzelski ze swoją ekipą, czy no jego najbliższa prawa ręka, jeśli chodzi o sprawy policyjne, Czesław Kiszczak no, w sprawach wojskowych, Florian Siwicki w sprawach propagandowych, pan będzie miał na przykład Jerzego Urbana, nie wolno było zostawić tego bez słowa krytyki. To słowo krytyki, no zresztą no, pan teraz tutaj też je wypowiedział, nikt panu za to no, krzywdy nie zrobi, ale powiedział pan rzecz, która jest po prostu niemądra, która no, przeczy naszej wiedzy historycznej. Państwo polskie, Polska Ludowa, takie jakie istniało pod rządami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, było po prostu państwem źle zorganizowanym, źle zbudowanym, które okradało nas, obywateli tego państwa, z ich praw. Zabierało nam chociażby możliwość tworzenia partii politycznych, organizacji społecznych, organizacji politycznych, udziału prawdziwego w wyborach, bo mogliśmy, no co, pójść oddać na członków PZPR, sympatyków PZPR czy innych mianowańców PZPR. Tak wyglądały wybory, ja panu przypomnę, w 88 roku do Rad Narodowych, w 85 do Sejmu PRL, w 80 wcześniejsze do Sejmu PRL, w 84 do Rad Narodowych, czy te wybory lat 70 Na własne oczy widziałem to już jako nastolatek, a więc wiem, co mówię, gdy ode mnie z domu członka pełnoletniego mojej najbliższej rodziny wywlekano po to, żeby oddał głos. No to były wybory pod przymusem. Milicjanci ówcześni przychodzący i zabierający wolnego, dorosłego człowieka po to, żeby zagłosował na partię. Niech pan sobie, czy proszę sobie przypomnieć, jak była źle zbudowana ta państwowość od lat 40. krzywdząca podstawowe zasady zdrowego rozsądku w gospodarce, walcząca z własnością prywatną, likwidująca czy próbująca zlikwidować to okres stalinowski, całkowicie własność prywatną, później bardzo mocno ją ograniczająca, czy to w handlu, czy w drobnej wytwórczości, przemysłowych zakładów prywatnych praktycznie nie było większych, były one po prostu zakazane. W pewnym okresie przecież prawie zamordowano 50% rzemiosła. Rolnicy zresztą, skąd się brały ich bunty w roku 80. i dlaczego musiały powstać te rolnicze protesty? Bydgoski kryzys 81. Narodziny Solidarności Rolników Indywidualnych w maju 81. Z poczucia zagrożenia, z niepewności, że władza dość bezwzględnie i taki sposób swobodny traktująca prawo własności może okraść ich po prostu z ziemi, z dziedzictwa przodków, z czegoś, co było niezwykle cenne fundamentem życia, sensem życia dla bardzo dużej części rolników. Przeciwko temu wszystkiemu złu, ale szczególnie represjom, które spadły na niewinnych ludzi po 13 grudnia. Proszę sobie przypomnieć, łącznie w ciągu okresu kilkunastu miesięcy do jesieni 82 to jest kilkanaście tysięcy osób internowanych. Część w tych cywilnych ośrodkach internowania, to jest jeszcze ta fala z grudnia, stycznia, lutego 82, ale później jeszcze dochodzi ta grupa uwięzionych w tych wojskowych pod pozorem służby. To są też tysiące już wówczas skazanych i uwięzionych w prawdziwych więzieniach po wyrokach. To są ogromne ilości, idące już dziesiątki tysięcy, potem zresztą to w stanie wojennym rozrośnie się, ukaranych na rozmaite finansowe sposoby, szykanowanych czy wręcz ostro represjonowanych przez te kolegia do spraw wykroczeń. To jest ruch, który poszedł później ze strony władz, taki brutalny, o wyjątkowo bolesnych konsekwencjach, ta wymuszanie migracji, to wypędzenie w istocie z kraju, wypędzenie z ojczyzny. To są setki tysięcy osób z zablokowanymi awansami, z ograniczonymi możliwościami zatrudnienia w konkretnych dziedzinach. Tysiące nauczycieli, dziennikarzy, inteligentów, którzy muszą zmienić zawód, czy ograniczyć swoją aktywność na tym polu. Tutaj represjonowanych, poszkodowanych w stanie wojennym używa się bardzo często takiej największej liczby osób. Wszyscy członkowie Solidarności, którym uniemożliwiono aktywność związkową i całą aktywność społeczną w tym wielkim związku, a zarazem ruchu, to są poszkodowani. Ma pan 10 milionów poszkodowanych. Ma pan ogromną część społeczeństwa. Jak pan doda rodziny, te dzieci, ja byłem wtedy jeszcze niepełnoletni, ale jak pan doda tych wszystkich, których dotknął stan wojenny, to jak miało to zostać bez żadnego słowa protestu? A po drugie, proszę sobie przypomnieć, jaka była ta władza. Ona przecież od roku 44, a szczególnie tam pierwszy rok jeszcze ten wojenny, to potrafiła się zachować normalnie. W Lublinie obchodzono jeszcze święto zwycięstwa, rocznicę święto Wojska Polskiego, formalnie, bo taka jest ranga święta 15 sierpnia w nawiązaniu do zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej, ale rok później było to już całkowicie zakazane. Pamięć w ogóle o walce z bolszewikami, o krzywdzie, jaką nam wyrządzili, ale i o naszym sukcesie w obronie polskiej Europy przed nimi była zakazana. Zakazano nam ogromnej części wiedzy o historii. No właśnie, o naszych kapłanach, o ich roli, zasługach praktycznie nie można było zupełnie mówić. Zresztą i sama religia, możliwości korzystania z wolności religijnej były też niezwykle brutalnie ograniczane, niezwykle mocno utrudniano funkcjonowanie zwykłego życia duchowego obywateli, już nie mówiąc o tym, jakim szykanom nieustającym byli poddani kapłani. To była grupa, która w 100% podlegała inwigilacji, co jest po prostu zwykłą, ordynarną represją, czasami zresztą o niezwykle dotkliwych konsekwencjach. I jeżeli jeden, drugi, trzeci, dziesiąty i setny kapłan, czy to skromny ksiądz wikary, czy ksiądz proboszcz, czy biskup, mówi słowo krytyki, to nie jest to, jak tutaj padło takie stwierdzenie naprawdę budzące oburzenie, że to jest zło. Mówienie prawdy jest dobrem. To władza kłamała, to władza zmyślała. Jak się dzisiaj czyta chociażby taki, no jest taka seria dokumentów o historii Polski Ludowej, tajne dokumenty, i między innymi te dotyczące, to wydawnictwo Aneks jako pierwsze wydało tak duży blok, zresztą później już wielokrotnie w różnych ujęciach wznawiane, ale dotyczące relacji Państwo Kościół w latach 80., wydane po raz pierwszy w takim dużym tomie w 93 roku w tym londyńskim wydawnictwie emigracyjnym Aneks i z dużym potem dodrukiem tutaj w Polsce nad Wisłą. Otóż tam mamy bardzo dobre takie wzmianki, które oddają istotę rzeczy, gdzie po prostu w ordynarny sposób ci urzędowi, ci funkcjonariusze, czy tam Barcikowski, czy właśnie Urban, propagandyści wręcz obrażają, czy to księdza Jerzego, czy innych kapłanów, którzy odważyli się, którzy zdecydowali się na to konsekwentne nazwanie zła złem. Nazwanie złej władzy złą władzą, nazwanie krzywdy krzywdą i zażądanie godności, poszanowania praw człowieka, poszanowania praw osób wierzących, upamiętnienia, uszanowania, także Solidarności, tej zakazanej już wtedy Solidarności. To dosłownie ja mam troszkę wrażenie, jakby nieżyjący przecież już pochowany Urban no, stał i może, nie wiem, doradzał, bo to były słowa, które no, pasowały. Ja to czytałem wtedy, no dokładnie, pamiętam, w Gazecie Pomorskiej wówczas, to był tutaj organ propagandowy Partii Komunistycznej, któryś z takich ordynarnych tekstów atakujących księdza Jerzego, on zresztą w całej Polsce był w rozmaitych tytułach lokalnych, regionalnych, tej prasie komunistycznej zamieszczany. Ksiądz Jerzy był na celowniku władz praktycznie od 81 roku, a w 83 to już była taka spirala nienawiści poprzedzająca kilkanaście miesięcy przed śmiercią i to nawet można znaleźć w takich wewnętrznych dokumentach. Stąd zresztą rzeczywiście brały się już wtedy liczne obawy i sam ksiądz Jerzy obawiał się o swoje bezpieczeństwo i spodziewał się, że może być zagrożony, zaatakowany i spodziewali się też no i jego współbracia, bliscy, współpracownicy, parafianie, także no, najwyżsi zwierzchnicy. Stąd była też ta próba wysłania go na studia do Rzymu, co rzeczywiście mogło ocalić mu życie, ale to naszym obowiązkiem jest, gdy zobaczymy, że władza, każdej władzy, powiedzieć nie, gdy robi źle. To jest naszym obywatelskim obowiązkiem, obowiązkiem ludzkim, moralnym, wynikającym też z naszej wiary, z naszego no, wykształcenia. No, generalnie nie można patrzeć potulnie na zło, które dookoła się pojawia, czy które bez względu tutaj nie ma jakby usprawiedliwienia, że władza może sobie pozwolić na więcej. No po prostu niestety, ale nie ma pan racji i krzywdzi pan też tymi słowami pamięć o kapłanie, który naprawdę tym dobrym, pięknym, mądrym słowem, tym patriotycznym zaangażowaniem podtrzymywał w czasie, w którym pamiętajmy, co się działo. No ludzie dookoła widzieli, no nie było rodziny, czy to kręgu, no znajomych, bliskich, jakiejś grupy sąsiedzkiej, żeby ktoś nie doznał represji w okresie stanu wojennego. Ktoś nie doznał jakichś szykan, jak nie zaraz w pierwszym okresie, właśnie gdy ktoś z bliskich został uwięziony, zatrzymany, to w późniejszym okresie pobity, zdegradowany, wyrzucony, z zablokowanymi możliwościami awansu, rozmaitymi szykanami, to wymagało po prostu jakiegoś protestu i tutaj rola księdza Jerzego była ogromna, za to był kochany, jest po swojej śmierci męczeńskiej także kochany, jest upamiętniany. Smutne. Ja mam nadzieję, że może kiedyś odwiedzi pan chociażby to wirtualne. Muzeum księdza Jerzego, jest zresztą kilka takich zbiorów, dokumentów, materiałów, listów, ale które są poświęcone, czy na stronach chociażby Instytutu Pamięci Narodowej, czy na stronach parafii, na stronach instytucji kościelnych, ale przede wszystkim chyba to, co najlepiej powinien pan zrobić, to po prostu wziąć podręczniki akademickie dowolnych autorów, którzy zajmują się historią XX wieku, żyjących i nieżyjących, nawet te starsze, te pisane często z perspektywy względnej sympatii takiej, no, czy takiej łagodnej oceny, nie aż tak krytycznej, jak to przyszło w takim pokoleniu troszkę późniejszym, które no, też po części z powodu pewnego większego dystansu łatwiej było na taki większy krytycyzm, na mniejsze zrozumienie dla tej epoki opisują. Generalnie nie znajdzie pan pochwały lat no, stanu wojennego, nie znajdzie pan żadnej większej pochwały no, rządów tego okresu, bo ja odniosłem wrażenie po prostu, że no, zresztą to jest, część osób ma fałszywy wizerunek przeszłości. Wydaje im się, że gdzieś tam no, w latach czy to 70. czy 60., niektórym się wydaje, że już po 45. to nastały takie dobre czasy, że na przykład nie była uzasadniona jakakolwiek konspiracja i opór przeciwko władzy. Że w latach 60. lub 70. to już było tak dobrze, że ktokolwiek się zgłaszał, no, angażował w opozycję, to czynił źle, niepotrzebnie, bo przecież było dobrze. I tutaj troszkę to samo. To był czas zły, rządów zła. Stan wojenny to było ogromne wyrwanie. Powiem panu, no, ja nie zapomnę w kręgu najbliższej mojej rodziny tę radość, gdy powstawały w tych zakładach pracy i u tych dorosłych osób, gdy one miały u siebie struktury solidarności, bo relacje pracownicze, międzyludzkie tak się poprawiły. Poziom bezpieczeństwa takiego pracowniczego ogromnie się poprawił. Ludzie naprawdę poczuli się i współgospodarzami, a po drugie jako pracownicy, czyli najemni, poczuli się dużo bardziej zabezpieczeni, bo z jednej strony no była jakby ta władza, ten właściciel, to państwo, ta jego partia rządząca, a z drugiej niezależny związek, a nie to, co było wcześniej, który po prostu występował jako obrońca. No w tym momencie ci ludzie w naturalny sposób no mieli rzeczywiście no swoje miejsce na ziemi i to większe, prawdziwe poczucie godności, poczucie jakiegoś znaczenia. I tutaj ksiądz Jerzy po prostu wsparł dobrą sprawę i wspierał ją cały czas w troskę o dobro człowieka, o te najważniejsze wartości. Upominał się no po prostu też po prostu o Polskę wolną, dobrą, sprawiedliwą. Dziwne słowa pan powiedział, niezrozumiałe dla mnie wręcz, no powiem prawie oburzające.
Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, temat naszego dzisiejszego spotkania, a naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór, Jarosław się kłania. Dzwonię troszkę wywołany tą wypowiedzią bulwersującą. Jestem osobą, która w momencie beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki razem z dziećmi moimi, które wtedy były małe, mieli po 9-10 lat, pojechaliśmy do Warszawy na uroczystości beatyfikacyjne razem z żoną i uczestniczyliśmy w tym wielkim marszu, który przez Warszawę wtedy się przetaczał i tak tylko się zastanawiam, skąd mogły powstać takie słowa u tego pana, z jakiego on środowiska się wywodzi, ile on ma lat, bo to jest coś niebywałego, żeby taką właśnie opinię przytaczać. Nie ukrywam, że warto też porozmawiać i popytać, na jakiej podstawie on w ogóle takie sugestie przedstawił, ponieważ rzeczywiście one się jakby zupełnie mijają z tym, co w rzeczywistości miało miejsce, ponieważ jest jeszcze taka rzecz, że całkiem możliwe, że on lub jego rodzina no, była po tamtej właśnie stronie barykady, no nie powiem barykady, bo to złe słowo barykady, ale po tamtej stronie była właśnie wśród ludzi, którzy byli organizatorami bezpieczeństwa, która w tym czasie ograniczała nam wolność wyjazdów. Nie wiem właśnie, czy ten pan nie pamięta właśnie pewnych rzeczy, czy nie chce tego widzieć, czy jakiś inny powód był tego, że on tak to postrzega. Też warto posłuchać właśnie, może ten pan się jeszcze raz zdecyduje i zatelefonuje i bardziej rozszerzy, jeżeli można było nawet prosić wtedy prowadzących was, ojca i pana profesora, o to, żeby jakby zapytać, na jakiej podstawie takie totalnie niezrozumiałe kwestie ten pan wypowiadał, bo wydaje mi się, że właśnie powinniśmy zmierzać do tego, co też ksiądz Popiełuszko, do czego nawoływał, żeby zło dobrem zwyciężać i szukać prawdy. I na jakiej podstawie właśnie ten pan, bo ja zdecydowanie uważam, że on fałszuje, ten pan fałszuje rzeczywistość, mówiąc o tym, że to był człowiek, który źle postępował. Natomiast interesujące jest to dla mnie, bo mam takie jakby wykształcenie, że chciałbym badać przyczynę, wiedzieć, jaki powód był dlaczego tak, a nie inaczej ten pan podszedł do zagadnienia. Jeżeli będą jeszcze jakieś tego typu krytyczne głosy, to prosiłbym was, ojca i pana profesora, o to, żeby właśnie niebywałą taką rzecz wyjaśnić, jak można takie kwestie wypowiadać. Jestem tym zbulwersowany i zupełnie się z tym nie zgadzam. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, Bóg zapłać, przechodzę na odbiór.
Szczęść Boże, panie Jarosławie, pozdrawiamy serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam gościa i tak samo ojca. Dzwonię z Kanady. Jestem oburzona słowami, którymi pan, który właśnie potępiał działalność takich ludzi, dzięki którym mamy wolność. Mnie łzy do oczu płyną, jak ja to słyszę. Wychowałam się w rodzinie, która była daleka od komuny, ale to tylko to, że nasze społeczeństwo nie zostało dokładnie wyczyszczone z komunistów i z tych ludzi, którzy stale życzą Polsce źle. Takie jest moje zdanie, a tych podstawionych ludzi do Radia Maria, ja bym, jak nawet taki człowiek nie wstydzi się zadzwonić, bardzo nie mogę już dalej mówić, bo przez takich musieliśmy opuścić Polskę 30 parę lat temu. Dzieci dzisiaj, które są już dorosłe, mają swoje życie. Mamo, myśmy po co? Myśmy powinni być w Polsce. Już więcej nic nie powiem, bo po prostu jak.
A czy
tak
możemy
można
jeszcze poprosić
ludzie,
o pani
ginęli, żeby
imię?
Wolność była, a taki człowiek tak mógł się odezwać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pozdrawiamy. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo.
Halo, szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, prosimy.
Ja tak nasłuchując się.
A z kim mamy przyjemność?
W początku. Zenon z Poznania. Ja tak nasłuchując się tej rozmowie, chciałbym zauważyć tak jedną kwestię. No niewątpliwie ksiądz Jerzy Popiełuszko jest bohaterem narodowym i nieważne, kto jakiej opcji politycznej i jaką ideologię przedstawia, chyba księdza Jerzego Popiełuszkę uważa za bohatera narodowego, bohatera kraju, bohatera Polski i to jest bezsprzeczne. Sposób, w jaki zginął, też napawa jakby takim, nienawiścią do tej władzy. Tylko ja mam takie pytanie. Dlaczego w tej chwili robicie to samo? Robicie to samo z ludźmi jako władza i robicie to samo z tym państwem. Dlaczego w tej chwili dobra, zła dobrem nie zwyciężacie, tak jak to robił właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko, tylko robicie dokładnie to, co robiła tamta władza? Może nad tym trzeba byłoby się zastanowić i popatrzeć w tym kierunku, żeby nie powtórzyło się to, co kiedyś. Dlaczego w tej chwili ludzie, którzy popierają obecny rząd, robią to samo, co tamta władza, całej reszcie kraju, wszystkim innym, którzy mają inne poglądy polityczne, którzy troszeczkę myślą inaczej niż ci ludzie. Ja się całe życie wychowywałem jako w rodzinie katolickiej i całe życie chodziłem do kościoła, wierzyłem w Boga. W tej chwili to, w jaki sposób ludzie się odwracają od kościoła, to jest między innymi zasługa wasza. Zasługa obecnego rządu i zasługa tego, co w tej chwili robi Kościół katolicki. Ja jestem, czuję się skrzywdzony przez to, co się w tej chwili dzieje w tym kraju. I włączając takie radio jak Radio Maryja, bo przez całe życie uczono mnie w szkole, na religii, każdy wokół mnie mówił mi, że miłuj bliźniego swego. Dlaczego ja włączając i słuchając takiej audycji słyszę, jak nawołujecie do nienawiści do tamtych ludzi? Tak, tamci ludzie byli źli. Byli źli. Ale nie nawołujmy wszyscy do nienawiści do tych ludzi.
Panie Zenonie, czy mógłby pan przytoczyć w dzisiejszym naszym spotkaniu fragment, moment, zdanie, wypowiedź, gdzie byłoby tego rodzaju nawoływanie?
Tak,
jedno zdanie.
Chociażby pani przede mną, która mówiła o tym, że jacy tamci ludzie są źli. Ja rozumiem, oni byli źli, ale kiedy będziemy mówić, że wszyscy byli źli, to rodzi nienawiść. To rodzi nienawiść w ludziach, którzy to słyszą.
Panie Zenonie, pani, która telefonowała z Kanady, nie mówiła o nienawiści. Mówiła tylko o pewnym żalu związanym z tym, że musiała wyjechać przez działania osób, które wówczas były odpowiedzialne za nasz kraj. O tym wspomniała pani telefonująca z Kanady i która myślę, że jest wyrazicielką jakże szerokiego spektrum osób, które poprzez właśnie taką, a nie inną sytuację w Polsce musiały wyjechać. I tu mają prawo do tego, aby mieć żal. Żal do takiej, a nie innej sytuacji, do takich, a nie innych rządów. O nienawiści nie było ani słowa. Ani słowa. A Radio Maria, jak pan zresztą zauważa, jest tym medium, które nie zamyka się na nikogo. Na nikogo. Ani na osoby, które krytycznie się ustosunkują do Kościoła, tak na przykład pan w swoim wypowiedzi przed chwilą, jak i na osoby, które widzą bogactwo Kościoła. I chcemy być tym miejscem spotkania, ale miejscem również dążenia do prawdy. Nie tyle, że wyartykułujemy pewną naszą opinię, bo to za mało. Chcemy tę opinię popierać faktami, bo konkretne fakty i argumenty przemawiają na rzecz prawdę. Panie Zenonie, bardzo serdecznie pana pozdrawiamy. Dziękujemy za również to, że pan słucha Radia Maryja. Panie profesorze, prosimy.
Nie wiem, ostatni telefon był trochę dziwny, bo ja myślę, że jeśli ktoś często się modli, często chodzi do kościoła, bierze udział naprawdę w życiu swojej wspólnoty parafialnej, to w ramach i w tej wspólnocie wiernych raczej nie spotyka czegoś, co by było aż tak krzywdzące. Ja mam wrażenie, że tutaj nastąpiło jakieś takie pomieszanie pewnie zdarzeń w jakimś, życiu zawodowym, politycznym, związanym może też z jakimiś decyzjami o randze politycznej, które spowodowały pana ogromne rozżalenie. I przeniesienie tego chyba jakby na wszystkie instytucje publiczne, tylko tu proszę zwrócić uwagę, że ja jestem przede wszystkim przedstawicielem przedstawicielem instytucji kultury, w tym instytucji akademickiej, która funkcjonuje już w pełni autonomicznie i poza światem decyzji politycznych.
Przepraszam, panie profesor, że wejdę, ale tylko też tak ad vocem, a my jako Radio Maria też nie jesteśmy przedstawicielami niższej żadnej władzy, tak, ani czegoś takiego, wrażenie, jakby dokładnie, tak nas oceniało.
Znaczy ja odniosłem troszkę wrażenie, ja oczywiście nawiązałem do tego, że to Sejm Rzeczypospolitej 4 lata temu ustanowił, zresztą jak wiele, jako reprezentant obywateli, reprezentant głosu, stanowisk wyborców, podejmuje szereg decyzji, większość aktualna, parlamentarna w różnych okresach, proszę zwrócić uwagę, to jakby w poprzednim okresie cały czas funkcjonujące święto żołnierzy wyklętych powstało, szereg innych będących czymś w rodzaju takiej wspólnej naszej tutaj zdobyczy. Zresztą ładnie pan powiedział, podkreślając rangę, że nasz bohater, taki najważniejszy patron dzisiejszego dnia, którego szczególnie dzisiaj w rocznicę męczeńskiej śmierci wspominamy, i to takiej śmierci przerażającej, tragicznej, na pewno bolesnej, bo ten opis do dzisiaj rzeczywiście budzi wręcz przerażenie. Jaka musiała być nienawiść tych, którzy go mordowali, którzy go męczyli, żeby aż tak pastwić się nad drugim człowiekiem. Ale jakieś takie przeniesienie, że pan słyszy tutaj tę nienawistną tonację, że ma pan jakby po drugiej stronie to samo, to jest po prostu coś, co znowu wynika z nieporozumienia. W wypadku pani, która zadzwoniła z Kanady, podkreśla ona przecież to, co dokładnie najbardziej mi się wryło z jej krótkiego wspomnienia, to ten ewidentny żal, że ona musiała 30 kilka lat temu, czyli mamy po prostu okres stanu wojennego, konsekwencji po stanie wojennym, okres już ostatniej dekady, ale jednak rządów komunistycznych, rządów Polski zniewolonej, rządów władzy komunistycznej i ostatniej dekady Polski zniewolonej, gdy rzeczywiście setki tysięcy ludzi, którzy tego nie chcieli, opuścili czy zostali zmuszeni do wyjazdu z kraju, a gdy już gdzieś tam znaleźli się tutaj, często nie mając czy tracąc wręcz jakiś taki punkt zaczepienia mieszkaniowy, zawodowy, związany właśnie z zatrudnieniem, związany z możliwościami funkcjonowania, doszło po prostu do trwałego czasami, tak jak i w tym wypadku, zerwania więzi, takiego przynajmniej teraz już pewnie turystycznie, okazjonalnie do rodziny, i rodzaj takiego poczucia, że to nie było dobre, bo z całą pewnością taki przymus w opuszczeniu ojczyzny, taki masowy jeszcze egzodus, do jakiego doszło, zresztą niestety nie tylko w latach 80., w różnych okresach dziejów Polski mieliśmy taki masowy odpływ, on się niestety pojawiał też na fali bezrobocia i w nie tak dawnym okresie on pojawiał się w dawnych okresach w związku z bezrobociem, jeszcze pod zaborami, gdy spora część naszych regionów się wyludniała, ale tutaj w latach 80. to jest po prostu krzywda. Za to, czego nas uczą kapłani niezłomni, to tu trzeba szczególnie podkreślić dwa elementy. Wszyscy oni oddawali swoje życie lub je narażali dla dwóch największych wartości, dla wiary, dla Boga i dla ojczyzny. Tu nie ma jakiegoś zła, to jest samo dobro, to jest z punktu widzenia naszej wspólnoty narodowej, tu zamieszkałej dzisiaj czystym centrum nad Wisłą, ale też rozproszonej po świecie, to są rzeczywiście wzorce przepiękne, to są wzorce bardzo cenne. Ja tak nie dokończyłem, ale chociaż wspomnę o tej pierwszej epoce powojennej, bo to w niej jest niestety zakorzeniona, jakby tkwią i geneza późniejszych zbrodniczych działań. Ekipa Jaruzelskiego, Kiszczaka, Siwickiego, Urbana, innych funkcjonariuszy tych rządzących krajem w tej dekadzie ostatniej, lat 80. komunistycznej, których to podwładnymi byli ci mordercy, chociażby księdza Jerzego, ci zabójcy później kapłanów w 89., prześladowcy działaczy Solidarności, wszelkich działaczy opozycyjnych, oni w końcu zostali w jakimś stopniu ukształtowani jeszcze na bazie tej pierwszej powojennej dekady, czyli epoki stalinowskiej w roku 1944 zaczęło się w Polsce, tak jak zwijał się już zarząd niemiecki, kończyła się okupacja niemiecka w miarę postępów Armii Czerwonej, nad Polską zaczynało się nowe zniewolenie, już nie tak ludobójcze, już, no zresztą Polska była ogromnie wyniszczona, ogromnie też wyludniona po zbrodniach niemieckich, ale niewątpliwie powstawał system polityczny, który nie był wolną Polską, nie był wolnym krajem. Tu nie nastąpiło przywrócenie tego statusu sprzed 1 września, sprzed wybuchu 1939 roku, sprzed wybuchu wojny i rozpoczęła się nowa fala działań represyjnych, mająca już mniejszy charakter niż w okresie II wojny światowej, ale nadal bardzo dotkliwy, nadal z wieloma bohaterami, którzy ponosili śmierć za Boga i ojczyznę. Tu jednym z takich patronów lat 50. i tu warto przypomnieć tę postać, to jest właśnie wspomniany. Wcześniej ksiądz wymienił, nawiązując do uchwały Sejmu sprzed 4 lat, księdza Władysława Gurgacza. Przypomnijmy, że ten błogosławiony, ten wspaniały kapłan, ten niezwykły kapelan konspiracji niepodległościowej z Małopolski poniósł śmierć we wrześniu 1949 roku w Krakowie. Pochowany został rok temu. Zwróćmy uwagę, zginął lat temu 70, a od dzisiejszego dnia, teraz no, już mamy październik, ale 73 lata temu czekał na pogrzeb 72 lata, bo komuniści no jakby wiele z tych swoich ofiar skazywali na dwie kary. No zresztą generalnie jego dobre imię, cały jakby jego tutaj dorobek duchowy, społeczny chcieli już w okresie, to taki szereg manipulacji dokonano w okresie procesu, który jemu i żołnierzom oddziału, w którym był kapelanem, z którym współpracował, któremu pomagał też tą duchową opieką, o który się troszczył grupę młodych chłopców, którzy byli no, w istocie zmuszeni do tej antykomunistycznej działalności, nadzwyczajną sytuacją, jaka w Polsce nastała. Jego skazano na taką karę właśnie dodatkową, jak zresztą wielu uczestników tej konspiracji powojennej i dopiero udało się dosłownie w ostatnich latach odnaleźć jego grób, zidentyfikować jego szczątki i pięknie razem z grupą żołnierzy, którzy z nim walczyli, pochować go na wspaniałym krakowskim cmentarzu, na najważniejszej nekropolii Krakowa, na cmentarzu rakowickim, dopiero rok temu we wrześniu, równo to była ta 72. rocznica śmierci. Inna taka postać, no zresztą w tym okresie kilkuset kapłanów ponosi śmierć, już nie tak wielu jak w okresie rządów niemieckich, wtedy mówimy o kilku tysiącach w okresie okupacji i II wojny światowej, przede wszystkim z rąk niemieckich, bo nie tylko, ale w okresie tym stalinowskim mamy tych ofiar kilkaset, weźmy niedaleko na północ od Krakowa, Sienno w diecezji sandomierskiej, miejscowy proboszcz ksiądz Stanisław Domański, rocznik 14, ginie w roku 46 w marcu, ścigany przez wiele miesięcy przez miejscowy Urząd Bezpieczeństwa, tam głównie chyba funkcjonariusze ze Starachowic, ci no, zbrodniarze z resortu bezpieczeństwa publicznego, ścigali go, poszukiwali. Był to kapłan ze wspaniałą biografią, zaangażowany we wspieranie działalności patriotycznej od początku niemieckiej okupacji. Tak naprawdę no, kapelan i w Armii Krajowej i później w winie po wojnie za miłość do Boga i ojczyzny zapłacił życiem w wieku 32 lat. Zakatowany na śmierć. W jego wypadku jest dobrze znany jakby opis ciała, bo to udało się zachować wtedy w 1946 roku, odnotować dobrze ten stan jego zwłok i był po prostu na śmierć, pobity na śmierć przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w marcu 1946 roku, 10 miesięcy po zakończeniu II wojny światowej. Zamiast medali, orderów, zasług za tą walkę z Niemcami, a głównym powodem śmierci tam w jego wypadku to była taka głośna, no w skali parafialnej, czy może gminnej, sprawa, gdy w w swojej parafii wygłosił kazanie na ostatniej mszy w roku. To była sylwestrowa, msza 31 grudnia 1945 roku. On taką modlitwę i taką intencję, znaczy wygłosił takie stwierdzenie, że módlmy się o to, żeby Polska była Polską biało-czerwoną w tym rozumieniu, i to rozwinął ten wątek, no, państwem no, wolnym, niepodległym, sprawiedliwym, a nie jakąś Polską białą czy Polską czerwoną. Tu oczywiście nastąpiło takie potępienie bolszewizmu, potępienie całego zła, które obserwowano już w tych rządach komunistycznych, bo na tym terenie no, ci bolszewicy już byli od kilku, od dziesięciu tam miesięcy. Wobec tego można było od początku roku 45, jak ofensywa styczniowa ruszyła, można było odwołać się do bandytyzmu, do złodziejstwa, do wszystkich tych bezeceństw, które wyprawiali najpierw czerwonoarmiści, a potem ci komunistyczni aktywiści, komunistyczni funkcjonariusze, komunistyczni włodarze, którzy przyczyniali się no, między innymi do tych masowych represji, do rozmaitych szykan, do krzywd. I to potępienie zawarte no, w tej modlitwie, w tym apelu o budowę tej prawdziwej, tej wolnej Polski, tej Polski biało-czerwonej, ta msza święta kończy się jakby tą, no to jest troszkę podobny o właśnie wątek jak msza za ojczyznę księdza Jerzego, tylko mamy tutaj rok 46, marzec 46 i śmierć księdza Stanisława Domańskiego. Zresztą akurat w diecezji sandomierskiej tych ofiar śmiertelnych jest więcej, bardzo wielu kapłanów uwięzionych. Tu zresztą warto przypomnieć, że właśnie w okresie stalinowskim trzeba też pamiętać o niezwykłej brutalności systemu represji, ale nie kończącej się śmiercią poszkodowanych. To w tym okresie duża grupa osób duchownych została pozbawiona wolności, została pozbawiona, poddana rozmaitym szykanom, nie polegającym na zabiciu, ale na torturach chociażby, właśnie na paroletnim czy wielomiesięcznym pozbawieniu wolności. I tu no, trzeba rozpocząć od samego prymasa Polski. Jemu oszczędzono generalnie tych bezpośrednich tortur i jakichś dolegliwości fizycznych, za to no, po prostu był przez 3 lata od jesieni 53 roku do 56 był uwięziony i przenoszony jeszcze, no w istocie to też była taka forma represji z więzienia do więzienia, no chociaż to były te obiekty klasztorne. Los prymasa Wyszyńskiego, ta separacja, ta kara takiej maksymalnie posuniętej, czy bardzo daleko posuniętej izolacji, no była przykładem tego męczeństwa całego kościoła, ale byli wśród, także w najbliższym otoczeniu prymasa Wyszyńskiego, kapłani, którzy nie tylko zostali uwięzieni, ale także zostali potwornie, brutalnie pobici wielokrotnie. No i tutaj trzeba się odwołać właśnie do takiego męczennika tego okresu, księdza wówczas biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej, biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego, a później arcybiskupa metropolitę poznańskiego, księdza Antoniego Baraniaka. Do końca swojego życia, a dożył roku 77, ten wówczas jeszcze w sile wieku kapłan, 1904 rocznik, a więc wtedy no, miał tutaj niespełna, miał 40, no niespełna 50 lat, został tak storturowany, że przez całe swoje życie, już późniejsze, po uwolnieniu z więzienia, odczuwał bardzo poważne dolegliwości. To jest zresztą no, konsekwencja, czy los bardzo wielu uwięzionych w tym okresie, i o tym kapłanie, który przeżył no, ten czas zatrzymania, czas przetrzymywania, uwięzienia, aresztu, ale który po prostu wyszedł taki bardzo dotkliwie poturbowany, niezwykle okrutnie potraktowany, też może być zaliczany do grona tych księży niezłomnych, księży męczenników. Tak samo będzie z biskupem ordynariuszem Kieleckim, ten, który przeprowadził tę diecezję przez straszny czas II wojny światowej, też wielokrotnie więziony, represjonowany, skazywany, szykanowany, nawet jeszcze długo po okresie stalinowskim. W istocie na pewno jego śmierć w 1963 roku, mimo że no, zbliżał się już wówczas, no, był już ponad 60-letnim kapłanem, to już 70 lat miał, była w jakimś stopniu no, przyspieszona przez te przeżycia więzienne. I tego typu dotkliwie potraktowanych duchownych było mnóstwo. Ja jeszcze o jednym właśnie wątku tutaj, to nazwisko zostało wymienione w uchwale sejmowej, w uzasadnieniu, i ojciec wspomniał na początku ksiądz Teodor Walenta jako jeden z kapłanów niezłomnych, bo to jest taki kapłan, który jest troszkę symbolem tragicznego roku 45 i tego czasu po przejściu niemieckiej okupacji w ten zarząd sowiecki, szczególnie ten pierwszy okres, zarząd Armii Czerwonej. W 45 roku na ziemiach polskich doszło, czy tych, które weszły w skład Polski na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku, tym kawałku Łużyc, gdzieś tam po Jelenią Górę, na terenie ziemi lubuskiej, no w tym dzisiejszym rozumieniu to pogranicze Śląska już właściwego Pomorza, doszło do szeregu zbrodni na kapłanach, na zakonnicach. W dużej mierze było to duchowieństwo narodowości niemieckiej, ale jakby z tego samego wątku, który w wypadku polskiego kapłana śląskiego, Ślązaka Teodora Walenty, spowodował jego śmierć. Otóż zbrodniarze sowieccy, rabunki, gwałty, represje. Ksiądz Teodor Walenta był proboszczem w parafii, to jest powiat, okolice Wodzisławia Śląskiego, parafia Gorzyce, sam pochodził z Pawłowa na Śląsku, tam się urodził w kwietniu 45, ratując, no i po prostu broniąc swoich parafian, swojej parafianki przed czerwonoarmistami, ponosi śmierć, jest ofiarą po prostu tych zbrodniarzy sowieckich. I takich zabójstw znajdziemy bardzo wiele, jest taka sławna zbrodnia, bardzo zbrodnia w Lęborku, to marzec 45 roku, gdzie ginie i niemiecki proboszcz, i polski duchowny, polski ksiądz, kilka osób jeszcze im towarzyszących zostali zamordowani na plebanii. Dopiero w 2018 roku tę zbrodnię w Lęborku, tam blisko 10 ofiarami, upamiętniono piękną tablicą. 2018, bo wcześniej była to tajemnica tego okrucieństwa sowieckiego, a ginie tam dwóch kapłanów, polski i niemiecki, w takiej represyjnym działaniu. No zresztą ostatnio mieliśmy piękną uroczystość, beatyfikację siostry Marii Jany, Elżbietanki z Dolnego Śląska i współtowarzyszek męczeńskiej śmierci. Prawdopodobnie w najbliższych latach możemy się spodziewać, że tutaj z Warmii, z Gdańska, siostry Katarzynki będą również beatyfikowane, właśnie ofiary zbrodni z roku 45 roku, ale tego wymienionego w uchwale Sejmu, znanego na Śląsku, za to słabiej w kraju, księdza Teodora Walentę, rocznik 1882 urodzenia, to Pawłowo, śmierć, Gorzyce, jego parafia macierzysta, 16 kwietnia, rok 1945. To jest jedna z tych ofiar tej tragedii śląskiej, tych zbrodni sowieckich. Pamiętajmy, żaden z regionów Polski nie został tak dotkliwie potraktowany w pierwszych miesiącach niemieckich rządów jak Pomorze. To tu mamy taką wielką, no po prostu daninę krwi spowodowaną okrucieństwem zbrodniarzy, też kilkuset księży jest zamordowanych, ogromna masa, tam ponad 700 nauczycieli, to jest w dołach, no dzisiaj na Barbarce, w Fordonie, wszędzie znajdziemy, a w 45 roku znowu największa taka danina krwi, największa skala represji, to będzie Górny Śląsk. To będzie przerażająca operacja. Dariusz Węgrzyn, po części z powodu zamknięcia, jakby doktor Dariusz Węgrzyn, historyk, dzisiaj związany ze Śląskim Centrum Solidarności i Wolności w kopalni Wujek, kiedyś długoletni pracownik, archiwista, wcześniej potem już historyk zawodowy Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Katowicach, przygotował rewelacyjną, trzytomową książkę zawierającą blisko 4300 kilkadziesiąt biogramów osób, które zostały poddane deportacjom, represjom, wywózkom na roboty przymusowe, na roboty niewolnicze przez władze sowieckie w pierwszych kilku miesiącach 45 roku. Z tego około 10 000 poniosło śmierć, jak ten ksiądz Teodor Walenta, jeden z księży niezłomnych, jeden z tych księży męczenników. Przerażająca hekatomba, ta księga deportowanych, księga aresztowanych i w 1/4 zmarłych 10 000 Ślązaków, to jest taki rodzaj, jeden z największych dowodów na to, czym dla Polski było wkroczenie Armii Czerwonej, że nie tylko Niemcy mordowali, nie tylko Niemcy byli zbrodniarzami. Ten nowy zarządca ziem polskich. Ten nowy okupant okazał się równie okrutny i o tych postaciach, no właśnie tutaj o tym no, wspomnianym na początku księdzu Władysławie Gurgaczu, o tym z diecezji sandomierskiej, z Sienna, księdzu Stanisławie Domańskim. Trzeba pamiętać, bo to była epoka o tych represjonowanych księdzu naszym kardynale, prymasie tysiąclecia Stefanie Wyszyńskim czy biskupie Antonim Baraniaku. Trzeba pamiętać, bo to są symbole no, tej gehenny kościoła w tym okresie, w którym w latach na przełomie 40. 50. żaden kapłan no, nie był tak naprawdę po takim bardziej stanowczym kazaniu, po krytyce władz by nie był pewny, czy następnej nocy czy dnia po prostu nie spędzi już w więzieniu, w areszcie, gdzieś tam wywleczony do Koronowa, do Grudziądza, do, no gdzieś tam do którego do Sztumu, czy gdzieś indziej.
12 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Tematem naszego spotkania jest dzisiejsze święto, Narodowy Dzień Pamięci Duchownych i Niezłomnych, a naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię właśnie z Krakowa i chciałam tu jeszcze...
A jak pani ma na imię, możemy poznać?
Francesc. Halo?
Jak pani ma na imię, możemy poznać?
Dzitka. Chciałam jeszcze dodać taką rzecz. Był przecież fingowany proces po wojnie kuli krakowskiej. To była jedna też z uderzeń w tym... po to, żeby niszczyć kościół i księży. I teraz wracając do tego pana Zenona chyba, proszę zwrócić uwagę, jeśli ktoś mówi coś przeciwnego, to nie podaje faktów, tylko sloganami rzuca. Wszyscy robią to, tamto, owo, kościół, kościół, kościół. A tutaj dobrze by było, żeby sobie ludzie uświadomili, dlaczego jest teraz taka nagonka na Kościół. Dlatego, że Kościół był przy wszystkich zrywach patriotycznych był w jakiś sposób przewodnikiem i niszczy się w wszelki sposób autorytety po to, żeby właśnie to przewodnictwo zniszczyć. A to, że Kościół cierpi i cierpiał, to przecież ludzie, którzy... Co to znaczy podawać się, że ja byłem wierzący, chodziłem do kościoła, ale teraz to co? Obrażę się na osobę i gniewam się na Pana Boga? Co to za wypowiedź? Także ja tylko tyle sobie pozwoliłam dodać. Jeszcze do tych osób zamordowanych należy dodać księdza Niedzielaka, który dlaczego zginął? No dlatego, że notował te zbrodnie, które komuniści robili. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Łańcuta. Witam serdecznie ojca prowadzącego i gościa i bardzo dziękuję za dzisiejszy temat, który jednym przypomina prawdę, a innych uświadamia. Chciałam powiedzieć, że jeśli jakiś słuchacz czy słuchaczka zaczyna swoją wypowiedź, że chodził czy chodzi do kościoła, albo że płaci na Radio Maryja, to ja już wiem, że to jest osoba podstawiona i zabiera głos, żeby po prostu namącić, coś namieszać. To jest jedno. Drugie, odnoszę się do tego pana chyba Zenona. Wy robicie, wy, kto mówi do słuchaczy, do mnie, do milionów Polaków. No, dziwna to była dla mnie wypowiedź, dlatego zabieram głos. Wiem, że prawda boli. Kogo bardzo boli prawda, no to nie trudno się domyślić. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Krystyno, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem z Rzeszowa, Bogu miła. Ja chciałam, bo słyszałam w Radiu Maryja taką informację, że będą wprowadzone relikwie do sanktuarium toruńskiego księdza Władysława Findysza i podane jest, że jest męczennikiem II wojny światowej. A to jest nieprawda, bo ksiądz Władysław Findysz jest męczennikiem komunizmu. I właśnie on w czasie Soboru Watykańskiego II włączył się aktywnie w dzieło soborowych czynów dobroci i apelował z ambony i za pośrednictwem listów też o odnowienie życia religijnego. I odpowiedzią władz komunistycznych na gorliwą działalność duszpasterską księdza Findysza były właśnie liczne prześladowania. Między innymi został odsunięty od nauki religii i podsłuchiwany w kościele. I takie różne właśnie podchody stosowano. I w 1963 roku, 17 grudnia został aresztowany i znęcano się bardzo nad nim w więzieniu. Najpierw siedział w Rzeszowie, potem w Krakowie. I w końcu został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności. I w więzieniu się w ten sposób znęcano, że po prostu bez ubrania przeprowadzono go na apelu i powiedziano, to jest wasz proboszcz, to jest wasz ksiądz. To jest właśnie mój proboszcz, bo ja pochodzę z Nowego Żmigrodu i znałam osobiście księdza Findysza. Także proszę o sprostowanie. Nie był męczennikiem II wojny, lecz komunizmu. I w 1963 roku został te 2,5 roku więzienia, lecz został wypuszczony wcześniej, ponieważ był w stanie skrajnego wycieńczenia. Dosłownie na rękach wyniósł go jego ksiądz Bieszczad wtedy był ten w Migrodzie. Więc taki wyczerpany został wypuszczony z więzienia. Nie pozwolono mu na leczenie i niedługo potem zmarł. To właśnie wszystko chciałam powiedzieć. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Bogu miło. Bardzo serdecznie dziękujemy za to sprostowanie, które Pani wypowiedziała i jednocześnie z naszej strony to niezmierne zaproszenie do tego, aby uczestniczyć, czy to osobiście, czy to właśnie za pośrednictwem transmisji Telewizji Trwam oraz Radia Maria w tym wydarzeniu, o którym Pani wspomina. Będzie to wydarzenie, miało miejsce 22 października w najbliższą sobotę o godzinie 12 w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy, nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II podczas mszy świętej odpustowej pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Wątroby, biskupa rzeszowskiego, z udziałem młodzieży i pedagogów ze szkoły podstawowej i prywatnej liceum ogólnokształcącego w Szczecinku. Będzie miało miejsce uroczyste prowadzenie relikwii błogosławionego księdza Władysława Findysza. Zachęcamy do tego, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Panie profesorze, 20 minut po godzinie 23. Bardzo serdecznie proszę o odniesienie się do tych ostatnich telefonów naszych drogich radiosłuchaczy oraz o pewnego rodzaju podsumowanie tego czasu naszego dzisiejszego spotkania.
No chciałem szczególnie podziękować za ten ostatni telefon, bo sam chciałem odwołać się do kilku postaci już tego przedostatniego okresu w dziejach Polski w XX wieku, jeszcze tej Polski pod rządami komunistów. To jest ta epoka już po październiku 56, po okresie stalinowskim, która będzie trwała do czasu narodzin Solidarności, w której wcale Kościołowi było oczywiście dużo lepiej niż w okresie stalinowskim, ale wcale nie oznaczało, że już nie miały miejsca represje, ogromna inwigilacja. To akurat dobrze znam już z własnych badań i z dokumentacji. Kiedyś dla kilku powiatów robiłem takie analizy. W żadnym z okresów władza komunistyczna tak intensywnie nie śledziła, nie szpiegowała, nie dokuczała, nie podglądała, nie inwigilowała duchownych, jak wtedy, bo już nie ma konspiracji zbrojnej, nie ma już wtedy opozycji, na przykład PSL-owskiej i Kościół jest wyjątkowo pod tym względem dotknięty takimi prześladowaniami i są też zbrodnie. Ksiądz Władysław Findysz bardzo dobrze tutaj, że pani z Rzeszowa przypomniała tę postać, podkreśliła, no i sprostowała, jeżeli gdzieś tam się pojawiło pomylenie okresów, to jest rzeczywiście męczennik lat 60., śmierć ponosi latem 64. 1939 roku okrutne prześladowania. On został w istocie doprowadzony do śmierci przez komunistyczne władze za rządów Gomułki już w okresie tej niby małej perelowskiej stabilizacji. Jest to męczennik, którego rzeczywiście trzeba pamiętać. Jemu się należą ze względu na jego wspaniałą postawę, na jego wielkie zasługi i tą męczeńską śmierć, po prostu pomniki upamiętnienia. Dobrze by było, żeby kiedyś nie tylko tak jak dzisiaj, bo pięknie w Nowym Żmigrodzie jest w kościele wyeksponowana, jest kaplica jego postać jako no najsławniejszego kapłana z tego miasta o pięknej średniowiecznej historii, ale dobrze by było, gdyby może już nie tylko w samym Nowym Żmigrodzie, ale w większych ośrodkach miejskich w pobliżu, w Jaśle, a może i w Rzeszowie, wybudowano jakieś piękne, figuratywne pomniki tego dzielnego, bohaterskiego księdza, patrioty, bohatera, który rzeczywiście zasłużył się ogromnie tą swoją postawą, dlatego że wiedza o jego aktywności, o tym jego antykomunistycznym w obronie no, interesów podstawowych obywateli, wszystkich, nie tylko wierzących, była rzeczywiście dość szeroka. To jest wspaniała postać. Bardzo dobrze się stanie, że w kaplicy polskich męczenników będą również relikwie księdza Findysza. Tutaj na pewno 22 października warto się udać. Dobrze też, że pani Dzitka, dzwoniąca z Krakowa, przypomniała tę straszną, represyjną operację władz, jaką był proces Kurii Krakowskiej. Tam przypomnijmy, że wydano tam 3 wyroki śmierci. Ostatecznie ich nie wykonano, ale to była taka forma zastraszenia. To już jest 53 rok, to jeszcze tam parę tygodni chyba, czy 2 miesiące do śmierci Stalina, ale wyjątkowe okrucieństwo sądu i rzeczywiście bardzo dotkliwe, także tam pod względem finansowych, innych działań dodatkowych, represyjnych, działanie, które ma po prostu bardzo silną, aktywną społeczność katolicką, nie tylko samych duchownych, bo tam wśród tych skazanych na śmierć będzie także kapłan, ksiądz Józef Lelito. Będzie to próba po prostu zastraszenia tego środowiska, całej tej społeczności. O jeszcze jednej postaci warto tu wspomnieć, żeby ona wybrzmiała, bo ona zresztą w uchwale Sejmu też tam gdzieś była, a tak chronologicznie ona troszkę dosłownie już o dekadę poprzedza czas Solidarności, nawet nie całą dekadę. To jest znowu kapłan z okolicy Radomia. Tam zresztą w samym Radomiu już ponosi śmierć. Chodzi o rok 76, wielkiego bohatera, który opiekował się ofiarami represji po protestach społecznych z roku 76. Chodzi o księdza Romana Kotlarza. To tak jak dla lat 60. najbardziej znanym jest błogosławiony dzisiaj ksiądz Władysław Findysz, tym wielkim bohaterem oporu społecznego i oporu sprzeciwu przeciwko polityce władz i wobec kościoła i wobec no, interesów jakby sprawy narodowej. Tak samo w latach 70. takim bohaterem wielkim będzie ksiądz Roman Kotlarz i przypomnienie tej postaci też tutaj jest bardzo potrzebne. Ja już wcześniej jakby wspomniałem o tych zamordowanych czy grupie tych, o których wiemy to najlepiej w latach 80. i chyba tak chcąc podsumować, no to jest, wrócę do tego, co wspomniałem na początku, gdy 4 lata temu trwała ta debata, która ostatecznie trafiła do Sejmu i zakończyła się wybraniem daty i tak upamiętnianej, bo pamiętajmy, dzień 19 października, no tutaj na Pomorzu od kilkudziesięciu lat, nawet jeszcze w okresie PRL-u były przecież starania i były tutaj dość duże uroczystości, oczywiście wtedy no, bez udziału władz, czy wręcz z utrudnieniami, ale generalnie mamy tutaj wieloletnią, kilkudziesięcioletnią tradycję w naszym regionie, tak licząc od Włocławka przez Toruń po Bydgoszcz, upamiętniania, to tam była ostatnia msza, to też było 19 października 1984 roku. Tradycje pamięci o śmierci księdza Jerzego, oczywiście wielka ta tradycja jest i w Warszawie, wszędzie tam, gdzie powstały szkoły, wielką tę tradycję księdza Jerzego oczywiście bardzo rozpowszechniła pamięci o męczeństwie i śmierci księdza Jerzego, rozpowszechniła Solidarność dzięki swojej sile, dzięki regionom, zadbała o to, żeby w całej Polsce, przynajmniej w silniejszych ośrodkach, w centrum, tam, gdzie są regiony Solidarności, żeby dbano o tę pamięć, ale wracając tutaj jakby do tego wstępu, oczywiście cały wiek XX to jest wiek kapłanów niezłomnych. To jest wiek rzeczywiście ze względu na te nadzwyczajne wydarzenia, te dwukrotne wybijanie się na niepodległość, te dwie wojny, które przeszły przez nasze ziemie i szereg tych konfliktów mniejszych, już nie wojny światowe, przeszły przez polskie ziemie. Pierwsza, gdy jeszcze państwa nie było polskiego, druga, a dopiero się odradzało, druga, gdy już państwo istniało i musiało się bronić, czy znalazło się w sytuacji dramatycznej, bardzo krytycznej. Kościół odegrał rolę ogromną, bardzo dużą, a jakby wcześniejszą tą genezą będzie zresztą większość tych kapłanów w pierwszej połowie XX wieku, czynnych i aktywnych, urodziła się, była ukształtowana i wychowana przez tych z XIX wieku, którzy nam ocalili Polskę mimo zaborów. To jest tak jak w okresie zaborów, pamiętajmy, w Polsce przetrwała kultura i nawet doszła do szczytów, na przykład w dziedzinie muzyki, w dziedzinie literatury, co było wręcz nieprawdopodobne. Państwa nie ma, a kultura wspina się na wyżyny. To tak samo było w dużej mierze z tą duchową sferą życia, jaką jest nasza wiara, jaką jest religia, że mimo tego zniewolenia, mimo braku istnienia państwa, Kościół się rozwijał, trwał, a wręcz osiągał szczyty takiej aktywności. To wtedy rodziły się te wspaniałe postacie, wspaniałe z niezwykłymi osiągnięciami, jak chociażby święty biskup Feliński, jak jeszcze z tego okresu pochodzi, ukształtowana w rodzinie, dzisiaj błogosławiona w tamtym roku wspólnie przy beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego. On to już jest taki początek XX wieku, ma datę urodzenia, ale siostra Róża Czacka, wiele postaci, tutaj ta ciągłość jakby pokoleń bardzo patriotycznych, bardzo zaangażowanych i bardzo dobrze wyedukowanych, przygotowanych, bo trzeba jeszcze to dodać, że Kościół to była naprawdę taka ostoja, fundament tych środowisk inteligenckich, środowisk wykształconych, polskich środowisk wykształconych, kapłani, osoby duchowne pełniły rolę nie tylko na tym polu ściśle duchowym, ale to byli też humaniści przede wszystkim, chociaż nie zawsze, czasami specjalizowali się w innych dziedzinach, a więc odgrywali też niezwykle istotną rolę jako ośrodki po prostu, czy osoby wiodące wśród po prostu inteligencji, wśród Polaków wykształconych i w potrzebie, która się z różnych powodów rodziła, przede wszystkim z tych powodów politycznych, zniewolenia i zagrożenia, Kościół w tych trudnych warunkach wspaniale zdał egzamin. Z tego też powodu mamy ten ogromny dług, to ja już mówię teraz o historykach, mówię o dzisiejszych pokoleniach, żeby o tym XX wieku pamiętać. Księdza Jerzego upamiętnionego, to trzeba rzeczywiście oddać, mamy na kilkudziesięciu pomnikach, po piersiach, tablicach pamiątkowych. To jest w ogromnej mierze, od razu dodajmy, zasługa jednej konkretnej instytucji, czy może jednego stowarzyszenia, Solidarności. Gdyby nie to i oczywiście aktywność wspólnot parafialnych, aktywność także środowisk już tutaj wspólnoty przynajmniej w części polskich parafii, ale jest bardzo wielu kapłanów, o których wiedza nie wykracza poza ich własną parafię. Czasami może tam bliższy krąg w granicach diecezji i tutaj rzeczywiście trzeba się starać, bo warto przypominać ich życiorysy, ich osiągnięcia w szerszej skali. Są zresztą takie inicjatywy, jak chociażby te kongresy, które w Gdańsku są organizowane, poświęcone tym 108 męczennikom II wojny światowej. Są takie fajne akcje, które wychodzą daleko poza region, na przykład w odniesieniu do księdza Wincentego Frejchowskiego. On jest też przecież patronem, bo był zasłużonym działaczem harcerskim, jest patronem harcerstwa polskiego i na przykład z radością zauważyłem parę lat temu, jak gdańska chorągiew harcerska na więzieniu, to są dzisiaj koszary wojsk Straży Granicznej, dawniej tam były koszary WOP-u, ale kiedyś było tam więzienie, do którego on trafił tutaj przez nasz okrąglak, przez więzienie w Toruniu po zabraniu go z parafii, zresztą tam dwukrotnie był zatrzymywany, trafił i ostatecznie stamtąd powędrował przez Sachsenhausen do Dachau na śmierć i tam na tym gdańskim kościele, to już daleko jakby, czy dalej od jego stron rodzinnych, bo Chełmżan, miejsce urodzenia, Toruń, tutaj rzeczywiście jest upamiętniony, ma szkołę, ma rzeczywiście piękny ołtarz i współ jest patronem już dzisiaj parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, za to nie jest zbyt znany daleko poza diecezją, a to gdańskie Gdański upamiętnienie w dużej metropolii gdańskiej to robi i pod tym względem rzeczywiście trzeba zadbać. To jest też ogromna rola. Ja liczę na to, że przy kiedyś, szczególnie na muzeum ogromnie liczę, że jak jest kaplica polskich męczenników przy Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, że w pobliskim muzeum powstanie jakaś jedna z sal czy wystawa, która odwoła się już w tej formie takiej edukacyjnej, bardziej rozbudowanej, być może jeszcze z mediami elektronicznymi wzbogacającymi. To pewnie będzie rozstrzygane w przyszłym roku, czy może już na przełomie tego roku, bo już widać, że te prace budowlane jakoś powoli, wiadomo jakie są obecnie utrudnienia, ale zbliżają się do jakiegoś finiszu, że tam w muzeum powstanie piękne miejsce, które dokładnie nawiąże. Tu mamy miejsce religii, skupienia, wspomnienia tego duchowego. Tam powinno być miejsce edukacji, które wszystkie te wielkie postacie, postać właśnie księdza Jerzego, postać świętego Maksymiliana Kolbego, postać właśnie Władysława Findysza, tego błogosławionego, który teraz będzie w kaplicy miał swoje miejsce, gdy jego relikwie się tam znajdą, żeby wszystkie te postacie, ta siostra Alicja, błogosławiona siostra Alicja Kotowska, żeby one były teraz w tym muzeum już tak na bliższe poznanie, szczególnie dla młodego pokolenia. Tutaj jest to ogromna nadzieja i ja myślę, że cały pomysł na te święta, zresztą jeśli ktoś z Państwa ma wolne jutro i jest w Trójmieście, to ja ogromnie zachęcam do wieczornych odwiedzin w Bazylice, dzień po święcie, ale no tak akurat tam chyba ze względu na jakiś kalendarz wydarzeń, uroczystości w Bazylice Mariackiej, Bazylice Konkatedralnej, największym kościele w naszym regionie, czy całej Polski Północnej, w tej koronie, przepięknej koronie Gdańskiej. Będzie prezentowana wystawa o księdzu świętej pamięci, księdzu Infułacie, księdzu doktorze, wybitnym historyku, też Stanisławie Bogdanowiczu. Ten zasłużony, aktywny kapelan Solidarności, więzień między innymi tej wielkiej katowni więzienia na Rakowieckiej, ksiądz Stanisław Bogdanowicz, będzie upamiętniony piękną wystawą, bardzo ciekawą, interesującą. Będzie tam też msza w jego intencji, będzie wspomnienie i będzie prezentacja prawdopodobnie przez kilka tygodni, bo dwóch kapłanów, proboszczów Bazyliki Mariackiej doczekało się takich wystaw. Pierwszym był wielki, zresztą zasłużony w okresie stalinowskim, bohater, bo był to kapelan okręgu krakowskiego Armii Krajowej, w ogóle pochodził ze Stanisławowa, ksiądz pułkownik Józef Zator-Przytocki. Jego następcą był właśnie wielki już kapelan Solidarności, nie żołnierz Armii Krajowej, ale kapelan Solidarności, łagodnie już traktowany był ksiądz Zator-Przytocki, to tak jak ksiądz biskup Baraniak wyszedł z więzienia stalinowskiego, bardzo okrutnie tam wymęczony, storturowany, całe życie przez to cierpiał. Każdego, kto miałby okazję w najbliższych tygodniach odwiedzić Bazylikę Mariacką w Gdańsku, zachęcam, bo to takie poszerzenie na konkretnym życiorysie jednego z tych kapłanów niezłomnych, to między innymi ci dzielni kapłani, tutaj wspominano gdyńskiego wielkiego bohatera, króla Kaszubów, jak go jednego z tych kaszubskich króli, jak go określano, ale wielkiego kapelana i Armii Krajowej w młodości i Solidarności w wieku już bardzo dojrzałym. Chodzi o księdza Hilarego Jastaka, księdza majora Hilarego Jastaka z gdyńskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. To teraz można też do Gdańska pojechać i zobaczyć tam właśnie to upamiętnienie księdza Stanisława Bogdanowicza, bo bez tych kapłanów Trójmiasta nie byłoby absolutnie, zresztą pięknej też tradycji z okresu dwudziestolecia międzywojennego, z okresu do 39 roku. Wielu z nich zresztą, czy w Piaśnicy, czy w innych miejscach, poniosło śmierć. Trzech zresztą wspominałem gdańskich kapłanów, ale jeszcze można by o tych z terenu dzisiejszej Wielkiej Gdyni. Bez tych kapłanów nie byłoby w Gdańsku, w Trójmieście, w Gdyni kolebki, wielkiej kolebki. Pamiętajmy, i w Gdańsku, i w Gdyni kolebka Solidarności. Tam jest podwójna, w środku jest ten mały, mniejszy dużo Sopot i mniej tutaj wpływowy, bo nie miał takich wielkich zakładów. Za to duch Kościół przyczynił się do zbudowania tego niezwykłego miejsca na mapie politycznej, ale też duchowej Polski, jakim stał się Gdańsk. I jutro bardzo zachęcam wieczorem albo w najbliższych dniach, już po jutrzejszym tym otwarciu tej wystawy, inauguracji, zapraszam do Bazyliki Mariackiej na zapoznanie się ze świętej pamięci wspaniałym gdańskim kapłanem, księdzem Stanisławem Stanisławem, infułatem Stanisławem Bogdanowiczem.
Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych to dzień, który przeżywamy. To także temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Poprzez ten temat przeprowadził nas pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, profesor Instytutu Historii Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie profesorze, serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję za zaszczyt, jakim była możliwość w takim dniu wzięcia udziału w takiej audycji i spotkania z Państwem.
Z Panem Bogiem dla nas również jest to zaszczyt, tym bardziej, że także i tą audycją składamy hołd duchownym niezłomnym, którzy poświęcili swoje siły, zdrowie, często i życie w imię ewangelicznej prawdy i dla dobra bliźnich. Cześć i chwała bohaterskim kapłanom, duchownym przywódcom narodu polskiego. Bardzo serdecznie dziękuję naszym drogim radiosłuchaczom za współtworzenie, za słuchanie dzisiejszej rozmowy niedokończone.